witamy bardzo serdecznie w kolejnym 236 odcinku podcastu Bezimienny. Za pierwszym mikrofonem będę dzisiaj ja, czyli Krystian Kajander, ze mną w studiu będę dzisiaj również Rafał Radomyski.
Cześć wszystkim, witam.
I będzie z nami Tomasz Arłowasiewicz.
Cześć.
Słuchajcie, dzisiaj Mikołaja nie ma, Mikołaj sobie robi przerwę, Mikołaj ogrywa, z tego co on mówi, chyba nawet 4 gry, więc przygotowuje się do następnego odcinka, w którym na pewno zagości. Więc dzisiaj w trójkę będziemy omawiać wam gry, a główną grą, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, będą oczywiście najnowsze Star Wars Ocaleniec, tak? Ocaleniec?
Nie, Ocalały.
Ocalały, tak. Ja mam Survivor na
Rudy Ocalały.
Nie, no ja też mam Survivor, ale oficjalne tłumaczenie jest Ocalały.
Nie, ale ja widziałem pudełka z napisem Ocalały.
Ocalały, tak, Ocaleniec nie. Bo nie wiem, czy polskim.
Okej, dobra, już, koniec filozofii. Dobra, więc słuchajcie, dzisiaj będą Gwiezdne Wojny, Rudy 2, powiemy wam, czy warto się w to zagłębić, czy lepiej poczekać ten rok, półtora, dwa, aż będzie w jej playu za darmo. Co moim zdaniem chyba jednak jest błędem. Poza tym oczywiście mamy bardzo grubą premierę, chyba jeden z najważniejszych ekskluzywów, jaki wyszedł na Xboxa, Series X, czyli oczywiście jest to Redfall. Gra po prostu przegenialna. Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju objawienie, szczególnie techniczne objawienie, ale o tym dowiecie się oczywiście
na odcinku.
Napali
najnowsze RTX-y, to jest jakby Goliat graficzny.
A widzisz. Ale to chyba tylko na PC-tach. No, dobra. Słuchajcie, więc tym takim optymistycznym akcentem, śmiesznym dosyć, jedziemy z naszymi tematami. Zacznijmy od Tomka. Tomku, ogarniałeś jakieś fajne demo. Demo w sumie, które jest na podstawie twórczości Lema i to wygląda interesująco, przynajmniej na papierze. Czy faktycznie jest na co czekać i czy będzie sens w ogóle się w to zagłębiać?
Znaczy tak, no to jest również, można się zastanawiać, bo po polsku jest to Niezwyciężone, natomiast po angielsku Invincible i taki też jest oficjalny jakby tytuł gry.
Jest ale to jest wszystko okej, czy nie?
Tak, tego chodzi mi o to, że jakby gra oficjalnie nazywa się po angielsku, a nie po polsku, mimo że jest na podstawie prozy.
O to ci chodzi. Okej, okay, dobra.
I faktycznie ja śledzę od samego początku, od pierwszych informacji, ten tytuł. Wygląda to bardzo fajnie. Grafika właśnie stylizowana jest podobnie do, przynajmniej w moim odczuciu, do tego, co możemy oglądać teraz w Redfall, a wcześniej w innych produkcjach studia Arkane. Czyli jest taki lekki, komiksowy szlif tego wszystkiego, że to nie jest takie do końca realistyczne. A jak wiadomo już od pierwszych Borderlands czy tytułu 13, kiedy taka komiksowa grafika wchodzi, ta grafika starzeje się dużo lepiej i dużo przyjemniej się to ogląda. Myślę, że twórcy tutaj poszli w tę stronę, aby zmniejszyć jakby koszty produkcji. Niemniej jednak jest to zrobione rewelacyjnie. Z tym, że to demo również pali komputery, ponieważ mam dosyć mocnego laptopa z RTX-em 2080, może nie jest to na ten moment najbardziej topowa karta, ale nadal powinno na ten tytuł uciągnąć, natomiast mimo jakichś wysokich tam ustawień bardzo gra klatkowała przy zmianie na wysokie z epickich. Właściwie tekstury przestały się ładować, więc tutaj widać, że jakby od strony technicznej jest jeszcze na co czekać. Natomiast samo demo zrobiło na mnie ogromne wrażenie, przede wszystkim dlatego, że jeżeli w ogóle wiecie, kim jest Lemmy i jakie książki pisał, to będziecie wiedzieć też, że no, on pisał o fantastyce, o science fiction w zupełnie innych czasach niż teraz są nam podane, więc to science fiction jest troszkę inne. Jest takim wyobrażeniem o tym, jak to science fiction będzie wyglądało i to zostało oddane super. Właśnie to bardzo, bardzo blisko mi jest do Preya, właśnie od Arkane, kiedy tam też taki jakby pomysł na połączenie wyobrażeń o przyszłości z wcześniejszych lat niż to, co teraz powiedzmy sobie wyobrażamy, jakby to mogło być w kosmosie. Więc jest fajne odwzorowanie tego wszystkiego, komunikatory, zapiski, jest tam też tajemnica. Ja ukończyłem demo dokładnie w 20 minut.
O Boże.
Tyle pokazał mi Steam. Natomiast nadal uważam, że było warto ściągnąć i zagrać. Klimat jest tam gęsty i jeżeli to wszystko uda się zrobić, dowieść do końca i nie będzie problemów technicznych, to możemy mieć naprawdę fajny tytuł.
To jest przygodówka, tak?
Tak. Znaczy
Ale jakaś taka, że tak powiem, wymagająca chociaż troszkę, czy jednak samograj?
Z jednej strony, znaczy tak, jeżeli chodzi o jakieś takie, powiedzmy, zagadki, to na ten moment to, co zostało zaprezentowane w demie, nie wymaga szczególnego główkowania, natomiast jeżeli chodzi o sam jakby rozwój fabuły, czy tego, co będziemy robić, to już trochę trzeba poddawać sobie w głowie różne rzeczy, poczytać, co tam zostało napisane, spojrzeć na mapę, określić swoje położenie i jakby poszukać czegoś, więc tutaj raczej spodziewałbym się nagranie klimatem i na dedukcję, niż na faktyczne jakieś gameplayowe puzzle.
Ale nie tylko dla fanów.
Nie, absolutnie. Moim zdaniem ta gra jest przede wszystkim dla fanów kosmosu, dla fanów historii osadzonych w kosmosie, z nastawieniem raczej na thriller niż piu-piu.
Czyli, okej, demo się przekonało? Jesteś zainteresowany?
Tak,
tym?
Absolutnie, tak. Jakby cieszę się, mówię, właściwie to demo nie dało mi nic więcej niż to, co było w materiałach opublikowanych do tej pory. Niemniej jednak możliwość faktycznie wzięcia w tym udziału, wzięcia w stery postaci i pochodzeniu sobie tam po tej mapie, jakaś konwersacja z robotem, z członkiem załogi, szukanie czegoś, no to zrobiło mi naprawdę dzień i bardzo chciałbym zagrać już pełną wersję.
To bardziej PS5 niż PC.
Znaczy, nie wiem, czy to w ogóle, mówiąc szczerze,
wychodzi
na PS5.
Bo tak, wychodzi na wszystkie konsole i na...
To zdecydowanie myślę, że konsola.
Jeszcze takie pytanie mam do ciebie, bo mówisz, że ta gra troszeczkę jest mocarna sprzętowo. Powiedz mi, ile ty masz gigaramu?
W tym laptopie 32.
O kurczę. No to okej, okay, no to jest okej. Okay. W ogóle 32 dla mnie to jest kosmos, że gry już tyle potrzebują. No dobra, słuchajcie, no to Tomek był w kosmosie, pochodził sobie po kosmosie, pozwiedzał różne planety, galaktyki, gwiazdy, czego on tam nie robił, więc może teraz spytajmy się Rafała, przejdźmy do Rafała, który akurat zupełnie w innych klimatach, bo on postanowił zanurkować. Więc Rafał, gdzie ty tam nurkowałeś?
Powiem ci, że tutaj należy sobie spojrzeć na sam początek, że te wszystkie odmęty kosmosu i podróże w głąb, jakby z dala od naszej planety, są w sumie bardzo tożsame z nurkowaniem, bo też masz poczucie całkowitej samotności, ciszy, obcego świata i w gruncie rzeczy...
I też z butlą w sumie, nie?
No i też z butlą, tak? Więc jest to bardzo podobne. Ja mam z nurkowaniem tak, że całe życie chciałem się tym zająć trochę bardziej hobbystycznie niż tylko gdzieś tam snorkeling z jakąś maską i rurką. I czy jakieś książki, czy jakieś filmy, to zawsze w tym klimacie mi mocno odpowiadały. No i ostatnio tak jakoś się złożyło, w sumie zapomniałem o jednej z gier, która była gdzieś tam wrzucona na kupkę wstydu, a doszła do niej nowa z Epika. Znaczy nowa, nie nowa, no jakby z 2020 roku, ale w Epiku była ostatnio wrzucona jako darmowa w tygodniu, więc po prostu odpaliłem jedną, przypomniałem sobie o drugiej i w sumie przez jeden weekend przeszedłem obie, bo to są dość krótkie tytuły. Więc o obydwu mogę wam powiedzieć. I zacznę od tej nowszej. To jest tytuł Beyond Blue, ogrywany na PC-cie. Ma on możliwie może nie powiem realistyczny klimat, ale jakby wszystko jest w miarę możliwości naturalne i normalne, tak samo jak grafika, jakiś tam mamy klimat, powiedzmy, że jesteśmy sobie z jakiejś agencji ochrony środowiska i streamujemy, oczywiście jakieś musi tam być streaming, oni mają jakąś technologię, że z tej podwody to idzie niby w internet, więc wszyscy się jarają, podczas tego nurkowania mamy sobie voice chat z innymi członkami zespołu, więc cały czas ten voice acting się odbywa i komentujemy, co widzimy, że tam jak jakaś rybka jest chora, czy wieloryb i tak dalej, i tak dalej. No i tak naprawdę rozgrywka jest dosyć monotonna, bo jedyną czynnością, jaką robimy, to pływamy sobie od punktu A do punktu B i gdy się znajdujemy już u celu, to robimy skanowanie tak naprawdę polegające na namierzeniu i przytrzymaniu przycisku myszki, ewentualnie tam jakieś skanowanie plus z wykorzystaniem pływającego drona, co jest jeszcze bardziej nudne, więc jeżeli chodzi o gameplay i rozgrywkę, to tam nic więcej nie ma i jakby nic tej gry nie obroni. Możemy się oczywiście zatrzymać, mieć przerwę pomiędzy nurkowaniami w naszym batyskafie, takiej, nie wiem, małej łodzi podwodnej, która ma tam pokój i miejsce do spania i jakieś tam kilka przedmiotów, jakieś tło fabularne, poczytać sobie różne notatki i posłuchać muzyki, bo akurat bardzo fajna jest muzyka i to jest fajny klimat, kiedy z tej przede wszystkim w sumie tutaj chodzi o klimat, tak? No bo jesteśmy sobie pod wodą, gadamy z kimś przez radio, ale tylko szczątkowo, zanurzeni jesteśmy całkowicie w tej głębi i wszystkie dźwięki, które tam do nas dochodzą, są również mocno dopracowane pod to, żeby czuć to zanurzenie. Niezależnie czy gramy na słuchawkach, czy przez jakieś głośniki, to po prostu jest taki fajny efekt, który w połączeniu właśnie z obrazem na fajnym monitorze czy telewizorze no jakby jest naprawdę spoko, bo są jaśniejsze bliżej powierzchni tereny, są mocne takie głębie, zmienia się kolor tego oceanu, zmieniają się żyjątka, które tam pływają, rybki, wieloryby, delfiny i wiele różnych małych. Możemy sobie oczywiście tam klikać jakieś osiągnięcia poprzez zeskanowanie odpowiedniej ilości danego gatunku, więc to jest taki tryb rozgrywki, powiedzmy, w stylu No Man's Sky. No i kiedy wychodzimy sobie do batyskafu, to mamy kilka rozmów telefonicznych do wykonania, żeby zaplanować kolejne działania, plus słuchamy sobie w tle muzyczki, bardzo fajne kilka kawałków jest wrzucone, które daje naprawdę świetny klimat i jakby pasuje do całokształtu i znowu sobie wypływamy i jest tam jakaś historia sobie, powiedzmy, delikatna w tle, związana, nie wiem, z odkrywaniem czegoś pod tą wodą, z jakąś ochroną środowiska i coś w tym stylu, więc całość na raptem 4-5 godzin, ale w gruncie rzeczy nie mamy czasu się znudzić, bo to jest forma relaksacyjna, tak? Tutaj nie potrzebujemy zbyt dużego zaangażowania, to nie jest gra, którą chcemy odbębnić, tylko raczej mamy ją na dysku i idziemy na kolejne, nie wiem, 15 czy 20-minutowe nurkowanie, gdy na przykład Krystian napisze wam jakąś głupotę na grupie, nie? To jest ten klimat. I jak Krystian się uaktywni dobrze w weekend, to tą grę kończycie w weekend. No i jakby i przynajmniej jesteście wychillowani. To jest bardzo spoko.
Czyli to jest szukanie chuja w śmietniku?
Nawet nie, bo tam nie ma czego szukać. Jakby masz, wiesz, punkt A do B, jakby nie zyskujesz niczego poprzez znajdywanie właśnie jakichś notatek czy coś w tym stylu. No możesz jedynie mieć frajdę z bardziej dokładnego opłynięcia danego regionu, danej strefy nurkowania, żeby zeskanować wszystkie rybki, które tam są, czy żyjątka, i czasami są fajne detale takie w cyklu National Geographic, że gdzieś płyniesz przy dnie i tam nagle z jakiegoś śmiecia ci wylatuje ośmiornica, bo one tak potrafią robić, nie? Więc tego typu jakieś tam niuanse potrafią być przemycane, trochę komentarzy, oczywiście jest całe zaplecze do poczytania o tych rybkach i zwierzątkach, co tam żyją, jakie, wiesz, jeżeli je odkrywamy, to mamy jakiś glosariusz, nazwijmy to, które nam pomaga trochę ten świat poznać. No i w sumie tyle, ale to jakby, no wiesz, gra wjechała za darmo, kosztuje też niemajątek, jeżeli gdzieś tam chcemy się do niej dorwać, i daje jakiś taki dobry przerywnik, no bo nie zawsze chcemy odpalać Dooma, albo nie zawsze chcemy się zagłębić w jakąś fabułę. To jest po prostu fajny odmurzacz na wyciszenie. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest tytuł do odpalenia na przykład Tomku w trakcie home office jako 15-minutowy przerywnik po jakimś, wiesz, zadaniu, żeby się zrelaksować, nie? Zakładasz słuchawki, idziesz na nurkowanie i po tych 15 minutach wracasz do pracy zdecydowanie bardziej zrelaksowany niż, nie wiem, niż byś poszedł, załóżmy, tam Switcha odpalił na te 15 minut i zaczął coś, czego zaraz nie skończysz, nie?
Ja to w ogóle widzę potencjał na VR-a w tym, co? To mogło być ciekawsze w sumie.
Byłoby spoko i w sumie tytułów o nurkowaniu na VR-a jeszcze dobrych nie kojarzę. Były tam jakieś pokazówki z klatką, i wokół której rekin pływał.
No tak,
to były
to
czysto pokazówki. Można by się tutaj pewnie odnaleźć jak najbardziej, no bo jakby ciemne strefy, dużo jasnych kolorów, naprawdę fajne jakieś tam. Fajnie to jest zaprojektowane w momencie, gdy wchodzisz na przykład do jakiejś takiej rozpadliny skalnej, to też możesz do niej wpłynąć, tak? Możesz zwiedzić jakąś taką jaskinię, żeby tam coś w niej znaleźć. Nie ma tego dużo, ale powiedzmy, że w jakiś sposób starają się tą rozgrywkę w ramach tych samych mechanik może nie zrewolucjonizować, ale powiedzmy zadbać, żeby tam coś się pojawiało nowego, co któreś nurkowanie. No i poniekąd się chce dowiedzieć, co się tam wydarzy za chwilę, nawet jeżeli to nie jest nic ciekawego, bo coś tam mamy w tle, a to jakieś dziwne dźwięki, a to jakąś rodzinę wielorybów śledzimy i chcemy zobaczyć, co się wydarzyło, bo powiedzmy widzimy, że między jednym a drugim nurkowaniem zaszły jakieś zmiany albo coś takiego.
To w dalszym ciągu jest na Epiku? Jeszcze jest? Czy już wyszło?
Nie, teraz jest nowy zestaw gier, więc
wydaje mi się, że to było nawet dwa razy było Abzu chyba na Epiku, ale no.
Ale to nie jest Abzu. Abzu mogło być dwa razy na Epiku, ale to jest Beyond Blue. Tak, to było 2 tygodnie temu. Abzu to już było wszędzie i Abzu to jestem pewny, że jest na którymś z abonamentów, albo Game Passie, albo Plusie, albo właśnie gdzieś
było,
tam.
Bo
ja tą
jeszcze,
grę
jeszcze na pewno na PlayStation jest.
Ja już kilka razy miałem tą grę zainstalowaną, ale nigdy do niej nie siadłem i właśnie dopiero Beyond Blue mnie jakoś tak zmotywował, że sobie przypomniałem, że jeszcze jest coś, to w sumie porównam i sobie zobaczę.
No to
i
masz jeszcze tą Subnautica, nie?
Tylko tam ale jest Subnautica odpalałem i Subnautica jest survivarem, czegoś tam szukamy i tam jest jakiś świat wymyślony mocno, nierealny tak do końca, jakieś są te potworki powiedzmy pod wodą i jest ten stres związany, wiesz, z przetrwaniem.
No jest.
Jakby tutaj ci się nic w Beyond Blue nie może stać. W Abzu w gruncie rzeczy też nie, może nie do końca, ale powiedzmy, że też raczej przeżywasz przygodę i Abzu bym chyba najbardziej porównał do The Journey pod wodą. Bo tam jest stylizowana grafika, to jest gra z 2016 roku, jest wypełniona normalnie setkami kolorów, tak po prostu pięknie pod HDR, czy nawet bez niego wygląda zjawiskowo, gdy zaczynamy sobie na początku poznawać jakieś mechaniki. I ona mechanikami jest trochę ciekawsza, bo tu musimy sami znaleźć elementy, one się nie podświetlają, które w jakiś sposób są jakąś interakcją i powiedzmy, że to są bardzo proste zagadki, właśnie polegające na znalezieniu jakichś tam elementów i uruchomieniu ich, żeby otworzyć sobie kolejną ścieżkę i przepłynięciu przez kolejny etap, gdzie sobie tą podróż cały czas dalej, głębiej gdzieś tam prowadzimy. Tak naprawdę śledzimy cały czas jakiegoś rekina. No i jakby tam coś jest, coś się dzieje. Ta fabuła jest na pewno mocniej rozwinięta niż w tym pierwszym tytule. Pomimo, że nie pada żadne słowo i ona jest tutaj przedstawiona w pełni jakby naszą obserwacją tego, co się dzieje. Bardzo mi się podobały takie momenty, one się tam kilka razy odpalały, chyba ze 3 lub 4, że wchodzimy do jakiegoś wiru wodnego, który nas ciągnie tym prądem takim podziemnym, podwodnym i tak naprawdę nie za wiele możemy ruszać postacią, trochę w lewo, trochę w prawo, żeby oczywiście coś się zadziało. Możemy sobie odpowiednie robić jakieś akcje, żeby przyspieszyć i popłynąć razem z ławicą jakiś ryb, ale w gruncie rzeczy to napieprzamy do przodu i cały czas jakby fajna, dynamiczna jest sekwencja bardzo szybkiej podróży podwodnej, która jest ucztą dla oczu i po prostu no tysiące rybek tam pływają i różnych innych żyjątek i to jest jeszcze bardziej, wiesz, podkoloryzowane przez tą właśnie stylizowaną, animacyjną grafikę, więc naprawdę jest ładnie, jest po prostu no jakiś cel shading i trochę inny klimat, ale bardzo fajna jest to przygoda. Na raptem 3-4 godziny również. Ale w innym klimacie. No i jakby ta różnica między klimatem jednej gry a drugiej jest dosyć istotna. Nie jestem w stanie powiedzieć, że Abzu jest właśnie takim tytułem na krótką przerwę, na jedno nurkowanie, nawet jeżeli można zauważyć tam jakieś poziomy, które się przechodzi, czy poznajemy, powiedzmy, pewną sekwencję, że tu jest jakaś ściana, tu jest jakieś coś, które po prostu pokonujemy i wiemy, że to jest element, w którym przechodzimy do nowej strefy jakiejś tam pływania, nurkowania. To jest to wszystko ciągiem poprowadzone i Abzu w mojej ocenie jako ten tytuł 3-4 godzinny najlepiej się spisze jako fajna przygoda na jeden wieczór. Czy to będzie przy drineczku, czy po prostu w słuchawkach na odcięcie, ale polecieć ją ciągiem. Nie powinna nas zmęczyć i znudzić przez ten czas, bo cały czas jakby mamy nowe elementy tej przygody, które gdzieś tam nas interesują fabularnie, co się za chwilę wydarzy i chcemy tą historię poznać do końca. I w sumie ona jest spoko, daje jakiś taki klimat. Wydaje mi się, że odchodzenie od tej gry, przerywanie i wracanie do niej powoduje, że bardzo dużo można stracić jakby emocjonalnie z tego, co ona tam próbuje przekazać, więc jak coś, to zalecam właśnie takie podejście na jeden wieczór, bo wiedząc, że to są te 3-4 godziny, to nie powinno to stanowić dla nikogo problemu. Ale jak najbardziej warto, jak najbardziej polecam. Tam jest kilka rzeczy specjalnie, o których nie powiedziałem, które mogą jakieś powodować przyjemne zaskoczenie w tym wszystkim. No i cóż, no, uczta dla oczu, tak? W fajnym również klimacie takim udźwiękowienia.
Dobra, więc dzięki, Rafał. Mamy Abzu, mamy Beyond Blue, więc gry typowo pod wodę. I teraz słuchajcie, tak zastanawiam się, czy robić swoje, czy nie robić swoje. Więc może nie. Może nie, więc przejdźmy do największej premiery, oczywiście tutaj w cudzysłowie, przejdźmy do tego nieszczęsnego Redfalla. Wiemy, jakie problemy techniczne miała ta gra. Jak ona się wysypywała wszystkim? Jak ona w ogóle działała wszystkim?
Nie, nic o tym nie wiemy, dopiero się dowiecie od nas.
Okej, więc, ale ja w ogóle chciałbym, żeby spokojnie, nie? Pamiętajcie, że to jest gra, wiecie, Exclusive, Arkane, przecież lubimy te studio, tak? Lubimy te studio, więc tam już jakaś było, że jakaś kobieta, wrzucają jej, że jest do niczego, że co ona w ogóle popełniła. Więc miejcie troszeczkę litości, to chłopaki będą mówić, bo ja w sumie bardzo mało pograłem, praktycznie nic, więc miejcie trochę litości, no i wyciągnijcie też jakieś pozytywy z tej recenzji. Więc Tomku, ty zacznij, bo wiem, że ty byłeś kompletnie napalony na ten tytuł, szczególnie, że sobie kupiłeś steelbooka, jeżeli chodzi o Redfall.
Tak,
więc, więc no opowiadaj, no to była gra, którą w sumie grałeś, przeszedłeś. W ogóle przeszliście razem, grając od deski do deski, więc to jest wyczyn. To jest wyczyn.
Dziękuję. A właściwie to dziękujemy. Więc tak, jakby no studio Arkane to jest, no było w tej chwili.
Myślę, że dalej jest, już bez przesady. No.
No dla mnie wyznacznikiem świetnej jakości. Ja właściwie kibicuję studio od 2006 roku, kiedy to wydało Dark Messiah of Might and Magic. Czyli grę na silniku Half-Life'a 2, w której fizyka odgrywa dużą rolę. Można było płonącą strzałą podpalić czyjś podest i strącić bardzo silnego przeciwnika w przepaść, zamiast się z nim bić. I dużo było tam właśnie jakby takich zależności od ognia. Ogień tam był takim głównym żywiołem, który działał na wiele rzeczy i zagadki logiczne i przestrzenne i właśnie pokonywanie trudności, więc po miłości do Might and Magic, Heroes of Might and Magic, przyszedł właśnie FPS właściwie w klimatach Might and Magic i ciężko było na początku się do tego przystosować, a oni pokazali, że można. No i potem właściwie no same pasmo sukcesów z mojego punktu widzenia, bo dwie części Dishonored, właśnie Prey wspomniane, które może przez część były nieprzychylnie powitane, ale myślę, że to głównie ze względu na to, że no, gra Prey oryginalna była czymś zupełnie innym i ludzie dostając jakby odświeżonego Preya dostali grę kompletnie jakby z innej parafii i to był jakiś straszny błąd, że te gry niby są ze sobą jakoś połączone, a tak naprawdę łączy je tylko tytuł. I była to duża krzywda, bo ta gra była niesamowita i miała wiele unikalnych mechanik, których po dziś dzień brakuje, w tym brakuje właśnie w Redfall, więc...
Tomek, ale czy nie zgodziłbyś się tutaj ze stwierdzeniem, że im nigdy nie brakowało naprawdę fajnych pomysłów i... tytuły, o których mówisz, nawet niektórych nie znam i się też zainteresuję jakby tym chociażby z Might and Magic, ale czy pomysły, które się pojawiły w Deathloopie, czy te, które były w Dishonored, te wszystkie transformacje obiektów, jakieś właśnie nowe mechaniki, Preya również nie ukończyłem, ale bardzo dużo w niego grałem i bardzo mi się podobała jakby ta inwencja i cały klimat, który tam zaprezentowali, takie właśnie ciekawe, innowacyjne podejście, ale zawsze było jakieś tam, powiedzmy, nieidealnie technicznie coś.
Nie wyrywały
z butów, tak? To można
no w porządku, faktycznie. No jeżeli chodzi o tę techniczną część, to było różnie, aczkolwiek Deathloopa ogrywałem przedpremierowo, miałem tę przyjemność, więc bez patcha day one. I przyszedłem całą grę bez nawet jednego zgrzytu, więc...
Znaczy, Deathloop jakby... był dokręcony. Ja nie chcę wnikać w szczegóły jakby jego, wiesz, wydania, bo tam Playka kupiła ten tytuł, w związku z tym może coś się działo jeszcze innego po drodze, nie? Skoro to była najpierw premiera na jeden, tylko na jedną platformę, dopiero potem gdzieś tam na inne. Natomiast... Deathloop był na tyle dobrze zrobiony i na tyle go też sam chwaliłem, że dopiero po Deathloopie na przykład sięgnąłem po Dishonored i już sobie odpuściłem jedynkę, włączyłem dwójkę. Blokowało mnie tam drewno, które spotkałem. Jakoś nie byłem w stanie go przemóc, pomimo że to wcale nie jest taka stara gra, nie? Więc coś jest na rzeczy, że oni jakby nie są w tym wszystkim idealni, ale no jakby przechodzimy do tego, że Redfall tak naprawdę na palcach jednej ręki i to u osoby, która pracuje w Tartaku, jest w stanie powiedzieć ile rzeczy tak naprawdę jest tam, nie wiem, fajnych, ciekawych, innowacyjnych. Bo ja poza samym klimatem tego, że woda stoi w miejscu, nie jestem w stanie sobie przypomnieć niczego.
O, ja grając mało, znajdę na pewno więcej rzeczy, Rafał, niż ty.
No to powiedz mi, bo może ja czegoś nie
pamiętam.
Znaczy,
wydaje mi się, że postaci w tej grze...
innowacyjność.
Innowacyjne w shooterze koopowym, no Rafał, no nie szukaj takich rzeczy. W nowym Call of Duty nie będziesz miał innowacji, wierz mi. Nie wiem, czy Zelda...
Arcane, które to zawsze wprowadzało. Grałeś w Prey, grałeś w Dishonored?
Nie,
grałeś
w Prey akurat nie grałem. W Dishonored grałem sztos. Dishonored w ogóle uwielbiam tą serię.
No to wiesz, czego szukamy, tak? Deathloop też był poniekąd kooperacyjny, bo można było grać przeciwko sobie i to wprowadzenie nawet tego przeszkadzajki i ogólnie całego klimatu robienia z gry takiej zabawki. Można różne wprowadzić rzeczy i pomysły, a tam nie było tego zaskoczenia. Jakby kolejne rzeczy się pojawiały i cały czas to sprawiało wrażenie zrobienia przez stażystę. Jakby po łebkach, nie? Dobra. Mhm. ChatGPT, proszę powiedz mi, jakie mamy zastosować mechaniki w shooterze kopowym. Proszę bardzo, takie robimy, nie? O to chodzi, że to jest miejsce, bo zostawiam w ogóle obok kwestię techniczną.
Ale myślę,
z wielu rzeczy nie wyjść.
No nie, Rafał.
Ale zepsuliście mi wprowadzenie.
Znaczy nie, bo chodzi
o... Poczekaj, Krystian, poczekaj.
Nie, bo ja tylko podam argument jeden, że Back 4 Blood to było 1:1 Left 4 Dead i wierz mi, że nikt nie ma z tym problemu. Jakiś mechanizm kart, ale ogólnie to jest 1:1 i wierz mi, że gdyby było to lepiej zbalansowane, to ta gra by była dużo lepsza. Ale to jest wszystko 1:1 i ludzie chcą takich rzeczy. I ja też chcę takich rzeczy i Tomek też chce takich rzeczy. Mów, Tomek, co chcesz.
Ja chciałem w ogóle skończyć odpowiadać na pierwsze pytanie.
No to Rafał.
Bo jakby chodziło o to, że dlaczego ten Arcane? Dlaczego Redfall? Ja właściwie dla Redfalla kupiłem Xboxa.
O, proszę, więc, system seller, dziękuję. Dziękuję,
więc
system
nie
seller.
Nie tylko kupiłem wersję steelbookową, w której jest season pass, nie wiem po co.
Będziesz grał.
Nie, ale czytałem artykuł, że prawie całe studio już jest przekierowane do nowego tego IP. Zatrudniają nowych ludzi i prawdopodobnie myślę, że może być tak, że nie wydadzą żadnego DLC do tego Redfall. Zobaczymy. Więc nie wiem, no. Nie wiem, na co mi ten season pass.
Myślę, że muszą wydać, bo to jest jednak pewnego rodzaju umowa, którą podpisujesz, kupując taki produkt z season passem.
Ale CD Projekt powiedział, sprzedał Xboxa, tak?
Tak, ale to jest trochę inna, wiem, o co chodzi.
Powiedział, że odda hajs za DLC, tak? Więc aha, no generalnie nic nie muszą, nie?
Generalnie nic nie muszą. No dobra, okej, okay, zgodzę się. Więc, ale to tylko pokazuje...
Dla takiej produkcji kupiłem Xboxa.
Ale to dobrze, że o tym wspomniałeś, bo wspomniałeś, że już zostało przedelegowane do kolejnej gry. Z pewnością do kolejnej gry, która już dawno została stworzona, w sensie projekty początkowe już powstaje dużo wcześniej, po prostu więcej ludzi ją teraz robią. I właśnie to też pokazuje, dlaczego Redfall miał wyjść. Że tam nie ma już co naprawiać. To musi już wyjść, bo my potrzebujemy tej siły, żeby robić kolejny produkt, a o tym być może chcemy jak najszybciej zapomnieć. Dawaj, Tomku.
No, więc jakby bardzo chciałem, żeby Redfall się udał. Fakt, że jakby no najsilniejsze dla mnie Arcane było w produkcjach dla pojedynczego gracza, bo nawet ten moduł, o którym Rafale wspominałeś w Deathloopie, gdzie można grać jego przeciwko sobie, jest trochę dodany na siłę. Ja grałem, ja spędziłem parę godzin polując na innych graczy w tym trybie i on jest taki troszkę tam niepotrzebny, troszkę ktoś chyba miał.
Żeby
taki
nie było,
pomysł.
Ja też grałem offline i nie chciałem w przygodzie single player zbytnio przeszkadzajek, więc to rozumiem.
Nie, ale jakby nawet chodzi o to, że jeżeli już chcesz się w to bawić, tak? Jeżeli chcesz się bawić jakby w ten moduł, że tak powiem, multiplayer, to nadal był raczej mocno średni. Raczej dużo więcej frajdy sprawiało po prostu ogrywanie tej gry i dążenie do finału, zaplanowanie sobie tych zabójstw i wyegzekwowanie planu. Więc nadal uważam, że Arcane po prostu są mistrzami gier dla pojedynczego gracza. Wtedy wychodzą. A tutaj jednak jest ten co-op. No i teoretycznie no, zastosowali swój styl graficzny, który ja uwielbiam i uważam, że świetnie im wychodzi. Te postacie, o których Krystian wspomniał, faktycznie są fajne. Każda jest inna. Troszkę mimo wszystko myślałem, że będą miały restrykcje co do broni. Natomiast w momencie, w którym wszystkie postacie mogą biegać z tymi samymi brońmi, troszkę mi się to rozjechało, nie? Że jednak te skille, no choć przydatne, nie wiem, no ja grałem snajperem, miałem niewidzialność, skan otoczenia krukiem i jako ultimate mogłem przywołać duchową snajperkę. Rafał grał postacią z robocikiem, a Krystian przywoływał ducha swojego byłego chłopaka.
I jeszcze parasolkę.
Więc jakby...
A ten robocik był super, bo on miał zarówno umiejętności pasywne, jak i aktywne. I to było najlepsze, dlatego że wśród aktywnych umiejętności można było kazać mu zwabiać do siebie wrogów, można było kazać mu zrobić taką strefę uleczania i czasem się z tego korzystało. Ale najlepsze były umiejętności pasywne, które polegały na tym, że on był obiektem 3D, w związku z czym bardzo często przeciwnicy, głównie wampiry, bo one nie strzelają, tylko właśnie ataki ręczne wykonują, skupiały się na nim, kiedy ja mogłem sobie po prostu stać obok i do nich strzelać, albo na przykład stawał na schodach i blokował wampiry, żeby nie zbiegły, bo przecież wampir jak lata, musi latać nad schodami, a nie potrafi na skróty przelecieć sobie obok, więc ich blokował i też jakby tylko wystarczyło ich tam powystrzeliwywać po kolei. Robocik był super.
No, więc jakby te postacie są, natomiast no, nie uciągają kompletnie tytułu. Zaczęliśmy w ogóle skipować jakiekolwiek cutscenki, bo mijało się to z celem, to co tam było mówione i jakby jakieś dzienniki, które się znajduje w ogóle po drodze, kompletnie nic nie wnoszą do historii.
Ale to ja tylko chcę ci tutaj przerwać, że tak też zauważyłem, grając w różne rzeczy, nawet w Destiny, czy w Back 4 Blood, czy w Left 4 Dead, czy w Borderlands, że jak gram w koopie, to na ogół nigdy nie przykładam uwagi do tej fabuły całej. W 90% raczej mam na nią wywalone. Może trochę w 76 Fallout, może tam troszeczkę miało to sens. Ale to chyba tak jest, że właśnie w koopach skipujesz, żeby ten gameplay szybciej szedł ze znajomym grając. Takie mam odczucia. No, mów Tomku.
No ale są momenty, w których jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wysłuchać tego, co gra ma nam do zaoferowania.
Zgroza.
Ponieważ są takie jakby miejsca, w których wspominamy dawne wydarzenia. To się w grze nazywa echo.
Musisz znaleźć ducha, strzelić, wystrzelić go i obejrzeć scenkę taką z cyklu niebieskie duchy.
Znaczy niebieskie kształty postaci, bo to no, nawet ciężko nazwać tak. Postaciami. I wtedy jesteśmy zmuszeni do tego, bo inaczej gra nie pozwoli nam pójść dalej, dopóki tego nie wysłuchamy. I w tych momentach nawet, no to jest po prostu katorga.
Nie, my biegaliśmy, czekaliśmy już,
ale to nadal słychać.
Nie słuchając tamtych, słychać, ale w tle. I już czekaliśmy przy kolejnym duchu, tylko strzelając w niego, a on był nieśmiertelny, dopóki tamta scenka się nie skończyła, nie? Więc...
No ale z racji tego, że to i tak leciało, a ten to ja słuchałem i to naprawdę no nie porywa, nie? Jakby te historie nie porywają. Bo nawet, kurde, głupie podsłuchiwanie przeciwników, chociażby właśnie w Deathloopie ostatnim, czy w Dishonored, było dużo ciekawsze. W Deathloopie w ogóle dawało ekstra tam jakieś informacje. Można się było na przykład dowiedzieć, jak dostać się do jakiegoś skarbu. Zresztą tak samo było w Dishonored, więc no wszystko to było. A tutaj jednak no to kompletnie bez polotu jakby to wszystko było zrobione. Niemniej jednak jakby gra grą, ale ta produkcja robiła wszystko, żebyśmy jej nie skończyli, bo wkurzyła nas tak jednego dnia, że właściwie ja myślałem, że już Rafał nie skończy ze mną tej produkcji.
Czyli żeby nie było, ja po pierwszej, bo pierwszy wieczór to było parę godzin, graliśmy we czwórkę w zasadzie wtedy. No to historie, że ktoś się nie mógł połączyć i tak dalej, wiecie, to jest normalne, że nas wywalało, to jest też normalne. Wtedy się zaczęły prawdziwe czary. Jak z Hogwartu, bo nagle sobie gramy i nagle Mikołaj mówi, ej, ale zniknął mi, nie mogę kucać na razie, nie mogę kucać. No dobra, trudno, graj bez kucania, nie? Potem patrzymy, ej, ale zniknęły mi paski życia nad wrogami. No dobra, to my ci powiemy, zobaczysz, kiedy zginą, nie? I jakby tego typu problemy to były normalne, nie? Już jakby potem przestały nas w jakikolwiek sposób wzbudzać jakiekolwiek emocje. Pamiętam, że jak grałem za drugim razem z Tomkiem, już we dwóch sobie kontynuowaliśmy fabułę, on był hostem, więc na nim był jakby progres fabuły zapisany. Ja miałem tylko postać po prostu już jakąś tam z jakimś progresem zrobioną. Przy czym ten progres też mam wrażenie, że się zawsze skalował dosyć mocno do Tomka i trochę mi było trudniej, jeżeli chodzi o przeżycie. A może to wynika po prostu z mojego stylu gry, bo zawsze biegnę do przodu. Więc Tomek był fachowcem w leczeniu. No, ale jakby wyobraźcie sobie sytuację, że tam można było w punktach w bazie kupować sobie amunicję za kasę, którą się zbierało niejako, bo wszystkie rzeczy, które się zbierało, a które nie były bronią, to się automatycznie sprzedawało, więc tak naprawdę to mogło być dowolne co innego jakby do zbierania, tylko jakieś śmieci, nie? Plus bronię można sprzedawać, tech, z których się nie korzysta i też za to jest kasa. No i tą kasę potem wydajesz sobie między misjami w bazie, w punktach bezpiecznych na apteczki, na nowe bronie, na amunicję. Uzupełnienie całej amunicji też kosztuje zawsze dużo i nie można uzupełnić sobie tylko jednej, bo na przykład jest broń, która jest świetna na wampiry, ale ma tylko 9 sztuk amunicji i nie można uzupełnić tylko tych 9 sztuk, trzeba uzupełnić wszystko i wydać jakby całą kasę, więc trochę bez sensu. No i zrobiłem sobie takie uzupełnienie, miałem akurat trochę mało kasy, mówię, ej Tomek, kupiłem wszystko, amunicję, wyszliśmy na zewnątrz i ja nie mam tej amunicji. Masz, tylko ci się zawiesiło UI, wyświetlanie broni, strzel i ci się odświeży. O, faktycznie odświeżyło się, super, nie? Więc ta gra, im jesteś w niej dalej, tym więcej ci rzuca kłód pod nogi, taki trochę, wiecie, Kojima style, że czwartą ścianę przebija i że próbujecie po prostu za wszelką cenę zniechęcić takimi mechanizmami, które po prostu ci psują tą grę. Nawet podczas tej pierwszej rozgrywki wymyśliliśmy sobie z Tomkiem, tym drugim Tomkiem, ex-Tomkiem, że to byłby świetny pomysł na grę, która właśnie jako kolejne poziomy cały czas się robi trudniejsza poprzez psucie mechanik, że przestajesz, że tracisz umiejętność skakania, że tracisz swoje specjalne umiejętności, że tracisz UI, że zaczynasz grać w 640x480, czy cholera wie co, więc to mogłoby się sprawdzić. To jest właśnie taki zalążek Redfalla.
No, tym bardziej, że ta gra właśnie to nam zrobiła. Wybraliśmy się do pierwszego leża wampirów, pokonaliśmy je i gra w związku z tym przełożyła nam przyciski, zabroniła kucać, wyłączyła możliwość wejścia do menu, ale na szczęście szybko nas potem rozłączyło i wyrzuciło z serwera.
Zasadniczo niewiele trzeba myśleć w tej grze, bo ona sama o ciebie dba, decyduje również o tym, kiedy przestać grać, wiesz, i tego typu rzeczy, że teraz nie jest pora na Redfalla i jakieś takie niuanse. No jakby bardzo dużo jest takich rzeczy. Ja bym tutaj chciał zrobić jeszcze jedno wtrącenie, żebyśmy, bo Tomek powiedział, że kupił Xboxa Series X po to, żeby właśnie ogrywać tego Redfalla. Pomimo, że gdzieś po drodze jeszcze kupił laptopa, to jest lepsza decyzja i będzie sobie wygodnie grał na konsoli. Potem przyszło rozczarowanie w postaci tego, że jednak ten tytuł będzie tylko w 30 klatkach chodził na konsoli, przynajmniej na premierę. Też trochę było jakby niefajna zagrywka, bo już pudełka były wydrukowane mówiące o tym, że gra wchodzi w 60, więc tam chyba jakimiś naklejkami to naprawiali. Nie wiem, Tomek, na Steelbooku pewnie nie masz tej informacji. Więc
nie, na Steelbooku tego nie było, nie.
No przynajmniej Steelbook ładny, to się nie da jakby nie można tego mu odmówić. Natomiast to, o czym jeszcze nie mówiłem i co w sumie przy Redfallu może być dobrą okazją do wspomnienia o tym fakcie, jest to, że kupiłem ostatnio peceta i między innymi te gry o nurkowaniu, czy tam kilka innych właśnie sobie na nim ogrywałem i nadrobiłem trochę zaległości. Już na szczęście wraca tam, gdzie moje miejsce, czyli do konsol, ale jest ta możliwość i jakby te gry ogrywane na pececie raczej powiedziałbym po prostu, że nie mają zbyt wiele do narzekania, bo jest po prostu sprzęt postawiony jakiejś tam z wysokiej półki z kartą z tej nowej generacji 4070 Ti i to nie ma prawa źle chodzić, nie? Tam przyszedłem ostatnio Duma Eternala i 144 klatki stałe, stabilne, w 4K z RTX-em włączonym i w ogóle cudawianki. To wszystko da się zrobić, nie? Jakby Cyberpunk na pad racingu, jakieś te wszystkie cuda, wiecie, DLSS-y i to dalej trzyma 60 klatek. Tutaj, okej, okay, jest 60, jest 80, ale dowolne momenty, nieważne, czy tam się coś pali, czy wybucha, czy po prostu podpływa wampir, czy coś innego się dzieje, nagle gra stwierdza, że będzie się crashowała. I wiem, że to nie jest wina jakiegoś throttlingu, czy coś, bo temperaturę mam, wiesz, monitorowaną na jednym i drugim, na procesorze i na karcie, więc jakby tam się nic nie dzieje, ale po prostu gra się na 5 sekund crashuje i najpierw potrafiła spadać do 30 klatek, potem do 10, jak byliśmy na końcu i właśnie na tej drugiej mapie się najwięcej tych problemów mi zaczęło uruchamiać. Mam wrażenie, że ona po prostu, nie wiem, chyba i tak wiedzieli, że już nie ma sensu kombinować z tą drugą mapą, że tam wiele osób do niej nie dotrze i tam już nic nie poprawiali. No i jakby tam się ciągle działy takie rzeczy, że ginąłem po prostu dlatego, bo ekran chodził, jakbym, wiecie, mógł go wyłączyć równie dobrze, nie? I mieć ten sam efekt. Więc to nie jest problem dotyczący w żaden sposób tylko i wyłącznie jakichś konsol, jednej platformy, czy nie wiem, słabej jakości PC-tów, bo to po prostu jest źle zrobione, nie? I to tak w kategorii, że można do nagrody źle zrobionych gier roku 2023 to wystawiać. No i jakby tyle.
Znaczy, no ja nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem aż tak bardzo zawiedziony.
Ja nie miałem z Cyberpunkiem nawet,
no właśnie, to jest ten
ćwierci
tytuł,
nie? Takich problemów. W Cyberpunku mi się mógł skraszować, na przykład, nie wiem, że lewitował jakiś pistolet. Owszem, wywalało mnie do menu. Okej, okay, cała gra 100 godzin, wywaliło mnie do gry, do menu pewnie kilkanaście, nie? Ale to dalej było mniej niż 10 razy tutaj przez 12 godzin rozgrywki. Więc to nie było to samo. I nie było żadnych problemów, przynajmniej dla mnie, z Cyberpunkiem na PS5. Nie było żadnych problemów, które by w jakiś sposób, nie wiem, blokowały. Może gdzieś się coś pojawiało u kogoś i trzeba było wczytać poprzedniego save'a, żeby zaczytał się jakiś schemat, no, coś, wiecie, jakaś tam się scenka uruchomiła, czy coś w tym stylu, ale ja osobiście żadnego takiego problemu nie miałem, poza tym, że czasem mi się jakaś postać zespawnowała w połowie w podłodze i gadała do mnie z pozycji, wiecie, krasnala, no to nic dramatycznego się nie działo. A tutaj, owszem, tego typu artefaktów graficznych nie było, ale były inne. I notorycznie miałem wrażenie, że ktoś mi podmienił dysk na HDD z obrotami 800 na minutę, bo po prostu nie było sytuacji, w której tekstury by mi się fajnie szybko wczytywały. One się zawsze, ten field of view, wczytywały w takiej najgorszej, dramatycznej jakości na bardzo długi czas, kwestia, nie wiem, nawet kilkunastu sekund, i gdy biegłem sobie przez mapę do kolejnego punktu, to cały czas po prostu te tekstury tak wyglądały. I nie chodzi o to, że cokolwiek tam nie wyrabiało, bo to nie była tylko trawa, to nie były tylko drzewa, to nie były tylko budynki, ale nawet na broni, która cały czas zajmuje ci ćwierć ekranu, to na broni na przykład przez 15 sekund masz teksturę, jakby ona była, wiecie, z Duma dwójki, rocznik 93, nie? Czy tam kiedy wyszedł Doom. No,
no to jest ciekawe, no bo kurde, naprawdę najpotężniejsza konsola na świecie, a napis na graffiti na ścianie jest w takich wielkich pikselach, że można by szyby wybijać nimi, więc no...
Nie, były takie momenty, bo tam są takie, wiecie, fragmenty, że jakąś krwią albo czymś jest graffiti na ścianie i jest jakiś napis typu, nie wiem, uciekajcie albo będziecie tam zniszczeni, wiecie, jakaś tam głupota. I były takie momenty, że my z Tomkiem stawaliśmy i Tomek mówi, ej, ja nie potrafię rozczytać, co tu jest napisane. A ja staję i mu mówię, nie? Bo u mnie się wczytały tekstury, a u niego nie. No jakby tego typu rzeczy, więc naprawdę to było ciężkie. I oni puścili już pierwszego patcha, ja przeczytałem, co oni w nim naprawili i oni naprawili jakieś takie trzy najbardziej problematyczne rzeczy związane, nie wiem, z wywalaniem do menu, z jakimś tam łączeniem graczy i tego typu rzeczy. Nic w samej jakości rozgrywki, nie? Jeżeli chodzi o jednego czy tam więcej graczy, więc jakby ciężko to widzę. Nie wiem, czy będzie im się chciało cokolwiek naprawiać. Wydaje mi się, że tam jest jeszcze od cholery roboty, jeżeli chodzi o, o zrobienie tego. I no, 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 sorry, nie?
Znaczy, z tego, co się orientuję, to Phil obiecał, że to będzie naprawiane, więc no zobaczymy.
No tak, ale to, co powiedział Tomek, jest tutaj ważne, że w tym momencie przynajmniej Arkane, wiesz, być może oni to będą naprawiali zespołem jakimś dodatkowym, który zostanie skierowany do tego, ale z doświadczenia wydaje mi się, że to nie powinno tak być, że ktoś obcy przychodzi naprawiać po kimś, bo nie wie, jak to jest zrobione. I to będzie 50 razy więcej pracy. Tak mi się wydaje. Natomiast znaczy, ale to większość zespołu już pracuje nad nowym projektem, to tak trochę w to nie wierzę.
Ale to przecież film mówił, nie wiem, czy wiesz, co dokładnie film mówił. Film mówił, że silnik, na którym opracowana była ta gra...
No to był Unreal. Oni nie robili wcześniej na Unrealu.
Dokładnie.
I nie potrafili.
Dokładnie. Jerkiem ma z tym problem, dlatego Phil powiedział, że wiele naszych studiów pracuje na tym engine, więc bardzo chętnie mogą pomóc i po prostu zjebali to, że razem nie pomagali sobie nawzajem, a Arkane bez doświadczenia na silniku zjebało sprawę, więc no okay. Jeżeli wejdzie to inne studio, które ogarnia Unreala, myślę, że może sobie właśnie dużo lepiej poradzić niż właśnie Arkane.
Może, jak najbardziej. No, słuchaj, no ja bardzo na to liczę, bo... Mhm. Bo byłoby fajnie, żeby ta gra sobie działała. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej i tak jak powiedziałeś o tych koopowych shooterach, samo strzelanie potrafi być fajne, jeżeli chodzi o dopracowanie pewnych, nie wiem, może nawet nie kluczowych mechanik, ale jakaś tam dopracowanie poziomu i no tylko, że widzisz, tylko, że tam jest jeszcze kilka innych problemów. Nie wiem, może Tomek tutaj by się... Bo Tomek często dużo więcej robił fajnych rzeczy podczas walki, gdy ja leżałem nieżywy, bo nie byłem w stanie strzelać, więc mnie zabili albo coś. A Tomek trochę więcej o samej walce będzie mógł powiedzieć. I tam znaczy, też nie jest idealnie.
Przede wszystkim korzystałem z lampy UV, ponieważ każda z postaci może mieć maksymalnie 3 bronie przy sobie, które można zmieniać jakby w czasie rzeczywistym. No i oprócz pistoletów, strzelb, karabinów snajperskich jest właśnie lampa UV. Lampa UV ma 2 tryby strzelania. Jeden to jest na zasadzie faktycznie świecenia lampą. Macie jakby, byście zapalili dużą żarówkę i ona po prostu przed wami świeci w takim stożku światło. No wiadomo, że jest to na potrzeby gry jakoś tak bardziej widoczne, że gdzie ta lampa świeci. Nie jest rozproszona tego dokładnie po całości, ale ma też alternatywny tryb, o którym Rafał również nie wiedział prawie do końca gry, że można strzelać wiązkami światła z niej, taki jakby no coś na zasadzie railgana.
Późno się też o tym zorientowałeś, to w ogóle kwestia wykorzystania tych mechanik.
Znaczy ja wiedziałem, że to działa, tylko nie wiedziałem, że w ten sposób mogę zamienić w kamień te wampiry, które produkowały mgłę.
No ogólnie nie dostaliśmy zbyt dobrych informacji na temat tego, co możemy zrobić z czym, mam wrażenie.
Może tak być. No w każdym razie akurat ta lampa UV jest całkiem fajnym pomysłem, bo ona zamienia w kamień nie tylko zwykłe wampiry, ale też bossów. Różnica jest taka, że zwykłego wampira jak zamienicie w kamień i go rozbijecie, ten kamień, no to wampir ginie. W przypadku bossa zabierają mu się tylko część życia. Różnie, w zależności jak duży jest to boss, maksymalnie widziałem, że 1/3 zabierało. Więc całkiem spoko, bo czasami jest to dużo łatwiej właśnie stanąć z lampą, zwłaszcza w koopie, kiedy ten boss jest jakby zasadzony na kogoś innego i stać mu na plecach i mu świecić, przypalać mu skórę z tyłu głowy, więc całkiem fajnie. No i ta mechanika właśnie też pozwalała niszczyć takie źródła czerwonej mgły, które były mocno zabójcze. Natomiast do tego, co Rafał powiedział, że on biegł do przodu i umierał, to faktycznie jakby jak zaczynaliśmy grać w czwórkę, to swoją postać budowałem w kierunku kogoś, kto wspiera zespół informacjami. Zainwestowałem w drzewko rozwoju kruka i ten kruk jak leciał, to dawał jakby wszystkim znać, gdzie są wampiry, oznaczał je. Wtedy one dostawały taką jakby czerwoną obwódkę i cały czas były widoczne dla wszystkich. A przy okazji to też powodowało, że wszyscy w zespole mają większe obrażenia strzelając do tych oznaczonych wampirów. W sumie wampiry, a zapominamy powiedzieć, że tam jeszcze są też ludzie. Są kultyści oraz jest jednostka najemników Bellwether. I jakby są też ludzie właśnie, którzy kumplują się z wampirami, ludzie, którzy się nie kumplują z wampirami.
Co oni między sobą też się strzelają.
I, tak, między sobą też potrafią się strzelać, jeżeli na
siebie wpadną. Ale łączy ich jedno.
Jeszcze raz, Rafał?
Mówię, że łączy ich jedno wszystkich.
Tak, są debilami.
Dokładnie.
Ponieważ bardzo często było tak, że jeżeli jakieś wampiry zobaczyły Rafała, to potrafiły przez 5 pięter po prostu przejść, nie zauważając, że ktoś do nich inny strzela, że ktoś inny w ogóle tam jest. Więc zazwyczaj to było tak, że ja czekałem, aż przeciwnicy się rzucą na Rafała i...
Bo ja biegłem pierwszy, więc to było takie, wiecie, catch-up, nie?
I ja po prostu ich dobijałem, oni nawet nie wiedzieli, co ich zabija.
A alternatywna historia była taka, że pamiętam na przykład, jak Tomek wszedł do jakiegoś budynku, ja się teleportowałem chwilę później, bo teleporty są niezależne od siebie, więc możemy tak naprawdę nie grać w kopie, tylko robić sobie różne rzeczy, iść w różne miejsca na mapie i w ogóle super, bo na mapie jesteśmy oznaczeni tym samym kolorem, więc wszystkie punkty, które sobie oznaczamy, gdzie należy iść, to nigdy nie wiemy, gdzie jest czyj punkt. Wszystkie są takie same. Wiele jest takich fajnych rozwiązań utrudniających rozgrywkę. I na przykład to, o czym powiedział Tomek. On wszedł wcześniej do jakiegoś budynku, w nim były wampiry, więc one i ogólnie wszyscy wrogowie się skupili na wycelowaniu na Tomka. Ja dobiegam do tego budynku i scena, słuchajcie, jak z komedii. Podbiegam do drzwi i tam było ciemno akurat, nie było żadnej lampki nad drzwiami i dopiero jak stanąłem przed tymi drzwiami, to zobaczyłem, że stoi przed nią dwóch wrogów, ludzików, nie wampirów, tylko zwykłych i nie potrafili tych drzwi otworzyć, więc sobie tam stali, czekali, aż może Tomek je otworzy, żeby zacząć do niego strzelać, a ja stanąłem między nimi i tak na zasadzie, o, siema, nie? Wiecie, jak po prostu z taniej komedii scenka taka typu lata 80. i od razu dostali tam po headshocie i poszliśmy sobie dalej. No i to jest norma, więc to, co powiedziałem o tym moim robociku, który mi cały czas towarzyszył, on zawsze brał na siebie armię ciosów. Ja go nigdy nie naprawiałem, nigdy się nim nie przejmowałem, ale on brał na siebie bardzo duży wpierdol, zaraz po mnie. Bo kolejną mechaniką, której chcę wam powiedzieć, jest to, że jest bardzo długi czas na podniesienie kumpla, który padnie. To jest naprawdę około
minuty.
Ale
to też było różnie. Nie odkryliśmy,
co o tym decyduje. Były czasem momenty, że to zajmowało mniej czasu, ale zwykle myślę, że to mogło mieć związek z bossem albo z czymś, chociaż przy tych naprawdę dużych bossach ten czas w ogóle nie płynął. Jak walczyliśmy z bossem tym finalnym w jednej, drugiej, trzeciej tam komorze wampirów, to tam nie było czasu, żebym ja mógł zginąć, nie? Po prostu mogłem leżeć do skutku. I co jest ciekawe, tak jak w Call of Duty mamy na przykład wtedy dostępną tylko broń boczną, pistolecik albo coś w tym stylu przez chwilę, to ma to jakiś sens, nie? Że o, leżymy, umieramy i jesteśmy. A ja, słuchajcie, więcej wampirów zabiłem leżąc niż stojąc, dlatego że ja mogłem sobie zmieniać bronię, mieć czas na przeładowanie, oni stali i tłukli mi tego robocika, ja sobie na spokojnie przeładowywałem broń, strzelałem do nich kolejnymi kołkami i zwykle było tak, że Tomek przybiegał, już wszystko leżało pozabijane i on mnie podnosił i było super, nie? Więc to jest taka nieśmiertelność trochę, bo się podnosisz, ładujesz się apteczką i masz z głowy. Jeszcze Tomek potem ulepszył sobie umiejętność, że jak podnosisz to kogoś, to on ma nie 30, tylko 60% podstawowego życia, więc w ogóle ekstra, nie? I nic nie powodowało, żebym chciał uważać i czekać na to, żeby robić inaczej, bo tak jak mówię, jego umiejętność badania terenu kompletnie przegrywała z tym, że ja biegłem do przodu i badałem go namacalnie, bo to było po prostu szybsze, lepsze. Nawet jak padłem, to zabijałem dalej, korzystając ze wszystkich broni i bez problemu można mi było podnieść. Nawet jak ginąłem, to się odradzałem gdzieś tam niedaleko i sobie wracałem do tego całego miejsca, nie? Więc jedyne, co się mogło tam pojawić, jak gdzieś zginęliśmy, to, że musimy kawałek przebiec. To jest jedyna kara za śmierć, nie? Bo waluta, nawet Tomek miał w ogóle tyle pieniędzy, że mógłby tam kupić całą tą wioskę, bo mniej ginął. Ja dostawałem jakieś kary za to, że ginąłem, ale i tak zawsze miałem kasę na to, żeby
10%.
Kupić amunicję. I tak, no właśnie 10% to jest mało, jeżeli masz mało pieniędzy, więc w sumie to jest, wiesz, taki tryb przetrwania 500+, nie? Płacisz małe podatki, gdy nie zarabiasz. No i jakby to się sprawdzało, bo zawsze mi było stać na amunicję, zawsze mi było stać na apteczki. Nie miałem potrzeby kupowania nowych broni, bo tego przynajmniej w pierwszej części gry leżało mnóstwo, na drugiej mapie mam wrażenie, że już zwolnili tego gościa, który rozrzucał lód po mapie i faktycznie trzeba się było trochę porozglądać, ale w gruncie rzeczy to nie stanowiło aż takiego też wyzwania i problemu. No i te mechaniki powodowały, że stało się to bardzo nudne, bo nieważne z kim, jaka walka, to po prostu sobie radziliśmy. Tam pojawiła się taka mechanika przy bossach, znaczy nawet nie powiem, że przy bossach, tylko po prostu przy bardziej kozackich wampirach, również do spotkania normalnie podczas eksploracji terenu, że na przykład pojawiała się taka otoczka czarna, że nie widzimy niczego, co jest poza promieniem, nie wiem, 20 metrów, nie? I jeżeli z tych 20 metrów, nie wiem, zejdzie nam ze wzroku wampir, to my go nie widzimy, nie wiemy, gdzie jest i ogólnie trochę wszyscy jesteśmy zagubieni, bo widzimy tylko ten obszar dookoła siebie. Tylko, że to była taka sztywna mgła, taka, wiecie, od kreski, nie? Kółko dookoła was, a nie, że jakieś tam prawdziwe mgły. I to był fajny efekt w sumie, dawało to pewne zagubienie, ale bardzo szybko sobie z tym poradziliśmy, bo wystarczyło, widząc tego wampira, który wiemy, że tak robi, oznaczyć go i wtedy już zawsze wiedzieliśmy, gdzie on jest, nawet jeżeli wchodził w tą strefę mgły, więc to też przestało być jakimkolwiek utrudnieniem i sobie dalej robiliśmy nasze rzeczy. Więc w sumie No, nudno się było. Nie była mechanika wbijania kołków, ale stanęło na tym, że każda broń ma kołek po chwili.
Znaczy, albo... snajperki nie miały, pistolety nie miały.
Snajperki,
kołki miały karabiny i strzelby.
No okej, karabiny i strzelby miały kołki, a nie miały kołków snajperki i pistolety. Masz rację. W sumie korzystaliśmy głównie ze strzelb i karabinów po prostu. Kołek można było wbić ręcznie i po prostu podejść, dokonać zabójstwo, gdy jest zamroczony wampir, bo on po chwili odzyskiwał energię i zaczynał nas dalej jakby od początku atakować. Ale też odkryliśmy, że jest broń kołkownica, która właśnie była tą, o której mówiłem, że ma mało amunicji, raptem tam, nie wiem, 9 czy 12 sztuk, zależnie jak tam sobie postać rozwinęliśmy i po prostu ten kołek działał dokładnie tak samo jak ten wbijany ręcznie, plus, że potrafił od razu odbierać sporą część życia, bo nawet 30-40% takiemu wampirowi, jeżeli dobrze wycelowaliśmy, więc to się dosyć dobrze na nich sprawdzało. No i tyle, no i takie strzelanie, nie?
Takie strzelanie. Rozumiem, czyli ogólnie w ogóle jestem z was dumny, że udało wam się ukończyć ten tytuł. Pomimo tego,
czy ja tą grę odinstalowałem po pierwszym wieczorze. Ja nie potrzebowałem więcej grać. Tutaj wszystko idzie do Tomka, który po prostu jest uparty i czuję potrzebę, żeby dać szansę, żeby zobaczyć do samego końca, czy jednak nie ma tam jakiegoś zachwytu i tak dalej, i poprosił mnie, żebyśmy tam poświęcili trochę czasu, bo w sumie już chyba jesteśmy w połowie, bo słyszałem, że ta gra jest na tam 12 godzin czy coś. No i jakby w to się daliśmy wciągnąć, a że Tomka lubię, to sobie przy okazji pogadaliśmy o innych pierdołach i jakoś to było, nie? Więc tego typu to był jakby klimat. Natomiast nie mogę powiedzieć, że to było przyjemne i satysfakcjonujące, bo były momenty, że już po prostu odkładałem myszkę i zaczynałem scrollować fejsa, czekając, aż minie ten pierdolnik, który tam się dzieje, bo tak się wszystko zaczynało ciąć i tak dalej, że mówię, dobra, i tak sobie Tomek poradzi i tak, tu nie ma nic takiego, co potrafi mnie, nie wiem, zabić, zabrać mi progres, czy coś popsuć, albo że nas cofnie do początku, więc jebać, nie?
No to.
Znaczy, tak, no gra ogólnie też wydłużona na siłę, bo w trzech momentach zmusza nas do grindu, do robienia zadań absolutnie bzdurnych, które zajmują czas na dotarcie, na podjęcie zadania, zakończenie zadania, wzięcie następnego zadania, a w gameplayu sprowadzają się do zabicia jednego wampira, co właśnie Krystian się raz pojawił. Bo najpierw graliśmy w takiej ekipie z Mikim i z Ekstomkiem, bo Krystian przyszedł później i potem właśnie chłopaki sobie poszli i Krystian dołączył do nas z Rafałem. I Krystian nawet nie wiedział, co się wydarzyło, już było koniec zadania.
No tak, tak, pamiętam.
Że po prostu było zadanie zabij wampira, poszliśmy, zabiliśmy wampira chyba jednym strzałem w głowę z tej kołkownicy i było koniec zadania. Ale jednak jakby cały ten proces, jakby właśnie przemieszczenie się od punktu, gdzie pobieracie zadanie, do zabicia tego wampira, potem powrót, wzięcie następnego zadania, zajmuje olbrzymią ilość czasu. Mhm. Jeszcze właśnie nigdy nie wiecie, czy przypadkiem podczas szybkiej podróży nie wywali wam grę, a jeżeli wywali wam grę, to prawdopodobnie wywali cały serwer, więc jakby nabija się czas na takich naprawdę bzdurach. I później gra jeszcze zmusza jeszcze bardziej do podejmowania tych zadań, bo żeby ruszyć z fabułą, to trzeba zrobić zadania z safe house'ów, gdzie właśnie te zadania z safe house'ów polegają, a już w ogóle na drugiej stronie mapy, polegają na po prostu wyrżnięciu całej masy wampirów i tyle. Nie ma tam ani fabuły, ani
jakieś...
Po prostu
jest ich dużo więcej po drodze, nie? Że tak. Bardzo często były sytuacje, że samo dobieganie do punktu, tudzież odblokowanie kolejnego nie save pointa, tylko punktu szybkiej podróży, wciągało nas w jakąś walkę zbędną, bo tam jakiś cmentarz był albo coś i po prostu było dużo wampirów, więc takie upychanie tego typowo w większą ilość, a że przez to, że nie było opcji teleportów wspólnych, tylko zawsze robiliśmy to oddzielnie. Czasem byliśmy tu, czasem tam, czasem ktoś inną ścieżką, to wzmagało to sytuacje, w których nie biegaliśmy razem i ktoś dostawał po prostu wtedy wszystkie wampiry na siebie, no bo przecież mamy taki system celowania, że ten, który jest pierwszy, dostaje wpierdol, nie?
A jeszcze jak zabijacie te wampiry, to co jakiś czas atakuje was wysłannik bogów wampirzych.
Tak, taki jest pasek, że o, dobra, za dużo wampirów zabiłeś, więc wkurwiasz boga wampirów i przychodzi taki, który ma ci spuścić w pierdol, no.
Czyli jest sprawiedliwie dosyć.
No nie, bo on ginie jak szmata.
Jak szmata, ale to jest moment, w którym nie możesz się teleportować, musisz przejść przez cały dodatkowy moment i taka zabawa, nie?
A, jeszcze ciekawostka, prawdopodobnie na koniec. Ponieważ wspominaliśmy o tym, że są dwie mapy, po przejściu z mapy pierwszej do drugiej gra informuje cię o tym, że hej, jeżeli przejdziesz tam na drugą mapę, to wszystkie aktywności poboczne, których tu nie zrobiłeś, zostaną dla ciebie zablokowane. I okej, ale jak kończycie grę, to gra wam nie mówi, hej, ruszacie na ostatnią misję. Jeżeli przejdziecie tą misję, to już jest dupa. Bo okazuje się, że po zabiciu ostatniego wampira i po obejrzeniu napisów końcowych lub ich skipnięciu, gra wrzuca was automatycznie do New Game Plus i rodzicie się na nowo, na nowej planszy i powodzenia, wszystko od początku. Oczywiście jakby zachowujecie progres postaci, wszystkie tam punkty, które sobie dodaliście, zachowujecie wszystkie bronie, z którymi skończyliście, chyba hajs też, aczkolwiek na to nie zwróciłem uwagi, natomiast w ogóle wszystko, jakby cały progres jest zerowany, więc no tak generalnie jakby mi zależało, to byłoby mi przykro, nie? Mhm. Że w sumie nie wiem, tak? Bo gra ci nie informuje, że to jest naprawdę ostatnia misja, bo jest tam jakieś takie drzewko, z którego się wybiera te misje główne i równie dobrze mogło tam być coś jeszcze, a że nie było, no to właściwie macie tak.
Nie, no Tomek, ale my wiedzieliśmy, że to jest ostatnia misja, bo ona była po prostu już z prawej krawędzi ekranu, tak totalnie, więc.
No ale to wiedziałeś, że nie będziesz mógł wrócić na tą mapę?
Nie, tego nie wiedziałem, że nie będzie endgame'u takiego, że biegasz jeszcze i ją czyścisz.
Więc w sumie tak no trochę słabo, nie?
Znaczy ja znów tutaj użyję argumentu, że wiedzieli, że nikt nie będzie chciał tego robić.
Znaczy no właśnie nie, bo moim zdaniem ta gra pokazuje, zresztą no jakby kończycie grę, wrzuca was do menu, dostajecie pop-upa pod tytułem hej, uratowałeś tam Redfall przed wampirami, zajebiście. Teraz zachęcamy cię do tego, żebyś grał na wyższych poziomach trudności, bo na wyższych poziomach trudności czekają cię lepsze nagrody. Gdzie nie czarujmy się, jakby te nagrody, nie, to tam bez przesady. Natomiast no, sam fakt, że to robią coś takiego, moim zdaniem wyraźnie wskazuje na to, że byli nastawieni, że gracze będą przychodzić ten tytuł raz i raz i raz i będzie to takie Diablo z wampirami w FPS-ie koopowym.
No w takich tytułach to właśnie o coś takiego chodzi, żeby non-stop przechodzić to, może jakiś sezon pass dodamy do tego w końcu, albo różne takie rzeczy. No zależy o jakich rzeczach myśleli. Zresztą sam wiesz, że masz tego season passa, więc na pewno dodatkowy content tam powinien być i pewnie będzie. No zobaczymy, czy będzie. No powiedzmy, że będzie. Ja w ogóle mam do was takie pytanie, czy jeżeli ta gra działałaby w 100% zajebiście, jest sens jeszcze na nią czekać, czy...
Nie dlatego, bo to że jest... ona nie daje satysfakcji z tego, że się przechodzi, gra i jest po prostu nudna. No w sensie musieliby jeszcze naprawić całą, nie wiem, gdyby na przykład zostało naprawione AI i wrogowie byliby bardziej, wiesz, jacyś kumaci przebiegli.
Ale to nie miałbyś szans. Gdyby właśnie o to chodzi, że w tej grze... jakby nawet gdyby naprawić technikalię, nawet gdyby naprawić serwer, że cię nie wyrzuca, to ta gra i tak jest zajebistym średniakiem. 6 to jest max, co ta gra może wycisnąć.
No dobra, ale pomyśl Tomek, że wrogowie są na tyle pomyśl sobie, że nie wiem, że wrogowie byliby na tyle zorganizowani, że kiedy masz zinfiltrować ich obóz, to naprawdę musimy ze sobą współpracować, naprawdę musimy ich rozkminić którego co najpierw i działać razem, to czy to by nie dawało gameplayu, który by nas poruszał, pomimo na przykład, nie wiem, kiepskich jakichś tam fabularnych rzeczy i tak dalej, bo po prostu byśmy się cieszyli. Albo że każdy wampir byłby, wiesz, bardziej wymagający, bo by odbijał się pomiędzy tobą a mną, nie wiem, może stosował jakieś inne ataki albo coś. W sensie, no gdyby no, trochę więcej w mechanikach zmienili, nie? W sensie właśnie.
Ale musieliby zmienić AI. Celowanie, bo celowanie na padzie jest koszmarne. To jest pierwszy tytuł w historii chyba wszechświata, w którym musiałem wejść do ustawień, żeby zmienić ustawienia kontrolera, żeby w ogóle móc grać. Ja nie mówię
o jakimś wrażenie, że to było bardzo mocno na myszkę robione, bo ja nie miałem żadnych problemów i non-stop cisnąłem headshoty, nie używając żadnych snajperek ani niczego, więc jakby myszka tutaj wygrywa w 100%, nie?
Natomiast ja mam na przykład, nie wiem, gram z tego Rainbowa kupę czasu, tak? I wiadomo, że tam sobie coś tam podkręcam, jakieś prędkości, rozglądania się i tak dalej. To ma to sens, kiedy już tam lepiej poznacie grę. Ale tutaj ta gra po prostu była niegrywalna i ja sprowadziłem
ją... Pytanie, Tomek, czy winicie Redfalla, czy kontroler od Xboxa?
No nie, no bo gram na tym samym kontrolerze w inne rzeczy i nie mam problemu z celowaniem, nie? Gram w Halo i tam jest spoko. W Szczurach 2 też w sumie jest trochę tego strzelania, czy tam no machania prawą myszką w takich dynamicznych sekwencjach. Przyszłym kursorem, nie myszką. I nie było tam tego problemu. Sadziłem amisją tą headshoty z kamieniami, aż miło. Natomiast tutaj no tutaj jest problem, nie? Tutaj jest problem i ja bardzo często chciałem Rafała uratować, nie byłem w stanie, bo strzelałem na lewo, na prawo, na górę, kurde, w krzaki, a nie mogłem w ogóle nacelować przeciwnika, żeby w niego strzelić, więc to naprawdę musieliby właściwie, no nie wiem, no, tak brzmi to trochę jakby musieli całą grę wyrzucić i napisać ją od początku, nie?
Trochę tak, mi zabrakło na przykład tego, żebyśmy wracając po misji do bazy, z uwagi, że tam faktycznie sporo było strzelania i jeżeli to nie było strzelanie wymagające, takie, wiecie, no mamy dwa rodzaje, tak? Albo mamy armię wrogów i po prostu ich siekamy i to jest bardziej ten Redfall, może nie do końca, ale bardziej niż taktyczne jakieś rozkminianie tutaj walki i może odrobinę na przykład miałbym, nie wiem, jakiejś satysfakcji z tego, gdyby się pojawiały elementy, że zastrzeliłem więcej, albo zasadziłem więcej headshotów, albo więcej wrogów zamroziłem w kamień, czy wysadziłem dynamitem, czy cokolwiek takiego, nie? A tu nawet takiej rzeczy nie było, która by pozwoliła, że z Tomkiem w ogóle będziemy rozmawiać o tej grze w trakcie grania o nią, bo my dosłownie przegadaliśmy sobie o wszystkim, łącznie z tym, co kto jadł i wiecie, jaki stolec był rano, zamiast ustalić, nie wiem, cokolwiek ciekawego, co się dzieje w tej grze i o fabule, nie? Ona była totalnym tłem dla jakby naszej rozmowy. To była jedyna jakby ta satysfakcja z tego, że można było sobie w międzyczasie pogadać. Nawet nie wchodziliśmy na słuchawki, tylko na głośnikach sobie gadaliśmy i tam dziewczyny w tle i w ogóle i impreza, nie? Bo po prostu bo Redfall sobie tam klika się, nie?
No dobra, więc jeżeli tak twierdzicie, no to tak jest chyba. Ja trochę w to pograłem. Ja osobiście wrócę do tego tytułu, bo nie nagrałem się tak jak wy. A w ogóle jeszcze właśnie takie mam pytanie, czy jest sens grać tam z randomami w takim razie? Czy w ogóle da radę grać z randomami? Bo wiemy, że jeden jest zapis jest hosta, więc nie można wejść i wam się nie będzie to zapisywało, więc nawet jak załóżmy będę hostował grę, ludzie będą do mnie dochodzili, załóżmy, to będzie sens grać sobie z takimi ludźmi.
No, ale tak sobie w sumie nie sprawdziłem tego, ale wydaje mi się, że nie można grać z randomami.
Ja też nie znalazłem niczego poza zaproszeniem.
Bo nawet jak zahostujesz grę, to potem masz tylko opcję zaproszenia znajomych do niej.
No okej, okay, czyli ja akurat nie wiem. Wiem, że wy mnie zapraszaliście wtedy, ale...
Jeszcze Tomek w sumie możesz powiedzieć, bo... Ty najbardziej to odczuwasz, bo ty miałeś tą postać najbardziej rozwiniętą, te 2-3 poziomy byłeś do przodu, więc ja nie chcę brać jakby swojego doświadczenia za pewnik, ale graliśmy w 4 osoby, 3, 2 i w pojedynkę grałeś. Tak. Jak skalowanie poziomu, no bo poziom trudności to jest ewidentne skalowanie gąbki na pociski wśród wrogów, tak naprawdę ewentualnie tego, ile obrażeń ci zadają, nie wiem, czy to w sumie się zmienia, ale na pewno to, ile ty zadajesz obrażeń wrogom, czy też ile mają.
Ogólnie z naszych jakby testów, bo graliśmy w sumie we wszystkich tych czterech konfiguracjach, najgorzej gra się w 4 osoby. Raz, że liczba błędów rośnie eksponencjalnie, jakby jak się gra samemu, jest najmniej, potem jak się gra w 2-3 osoby, jest trochę, ale do przeżycia, powiedzmy. Natomiast jak się
gra
w
czwórkę,
masz błędy
swojej kolegi, po prostu to tak działa.
To jest błąd na błędzie. Jakaś postać lewituje 3 metry nad ziemią. Jakaś inna postać nie zaczęła się skinla z latającą bronią. Tam kogoś wyrzuciło, potem nie można go było dołączyć. Dropy są koszmarne, dropy są przy 4 osobach. Nawet na konsolach, więc gdzieś tam te 4 osoby to jest rzeźnia. A jeszcze nie powiedzieliśmy o magicznym znaczniku. Pod tytułem, gdzie mam iść, jest znacznik na mapie. Jaki?
Chyba, że wszyscy mają w tym samym kolorze.
Niebieski.
Wszyscy mają w takim samym kolorze znacznik. Nieważne, czy oznaczą skrzynkę, czy punkt jakiś tam, gdzie idą i tak dalej. To wszyscy są tak samo. Ikonki postaci, bo oprócz znaczników widzimy też na mapie, kto gdzie jest, ale też są niepodpisane i też są wszyscy białymi kropkami z, wiecie...
Ze stożkiem światła, w którą stronę patrzą.
No, jakby bez sensu. Na chuj mi wiedzieć, w którą stronę patrzą, skoro nie wiem, kto to jest nawet, nie? To jest kompletnie...
Więc tak...
Nie rozumiem tego. Kompletnie
więc,
tego nie rozumiem.
Więc jeżeli grałem sam, to było dosyć trudno. Mm. Fakt, że jak za pierwszym razem, na początku grałem, czyli jakby od startu, to było trudniej niż później, jak już miałem rozwiniętą postać.
A to chyba przez celowanie, Tomek, bo ja też grałem w pojedynkę, początek sam, to dojście do tego pierwszego punktu zbiorczego, tej straży pożarnej, trochę tam wrogów było po drodze i dochodzimy do momentu celowania. Ja tam przebiegłem bez najmniejszego problemu, zdejmując wszystkich na headshoty na myszce. I stwierdzałem, że Boże, jeżeli to się będzie tak strzelało, to dawaj, to jedziemy, to przejdziemy to w jeden wieczór, nie? i dopiero potem się, wiesz, pojawiały jakieś tam problemy, kiedy ich było więcej i albo kiedy się pojawiali w jakichś dziwnych miejscach. Ale w ogóle mnie na początku i byłem właśnie ciekawy, bo był taki moment, w którym nie udało nam się zagrać z Tomkiem i ten fragment, o którym on wspominał, że mamy grind i trzeba zbierać jakieś, zabijać wampiry takie rozrzucone losowo w miejscach, to Tomek po prostu włączył w pojedynkę i zrobił ten grind sam i ja do niego dołączyłem na finał, nie? I to był moment praktycznie pod koniec gry, gdzie już dokończoną postacią, ale znowu grał w pojedynkę.
Tak, no i właśnie wtedy było dużo łatwiej, tak. No ale jedno, grałem postacią, która znikała. Grałem postacią, która jak znikała, to mogła strzelać, nadal będąc ukrytą. I jak strzelała, będąc ukrytą, zdawała większe obrażenia. A zadania polegały na właśnie na ściągnięciu wampirów. Więc ja się zakradałem, odpalałem sobie niewidzialność, odpalałem sobie moją magiczną snajperkę duchową. I wywalałem magazynek w głowę tego wampira. Mogłem, przez to, że byłem jakby niewidzialny, mogłem dłużej przycelować. Nie spinałem się tak. I po prostu wywalałem magazynek z tej snajperki. Wampir umierał. Ja miałem odblokowane skill, że ona mi się szybko odnawia, ta niewidzialność, więc znowu włączałem niewidzialność. Kradłem czaszkę i spierdalałem. I tyle.
No tak, no, proste. Hmm.
I jakby na tym to wszystko polegało, nie? Jakby, no więc... No nie jest to... Szczyt marzeń gracza, nie?
Trochę to jest zbyt łatwe do oszukiwania na tych mechanikach.
Czy właśnie Rafał stawiający robota w schodach i tyle. Robot prawie nieśmiertelny, nawet jak padnie, to i tak zablokuje ścieżkę. Rafał wybije wampiry, a potem tylko podniesie robota.
Ale już jakby zostawmy nawet robota. Sam fakt tego, że ja padnę i się tym nie przejmuję, bo dalej wybijam wampiry. Bo odradzam się przez minutę, więc...
Jedyne sobie... co, to jak leżysz, to nie możesz zakołkować ręcznie.
Ręcznie nie możesz, ale jeżeli sobie tak, to, masz tę kołkownicę, to... Tak,
tak. Ale chodzi o to, że to jest jedyne jakby...
Znaczy nie jedyne, bo leżenia. Drugie było to, że nie mogłem rzucić, bo ja miałem tą umiejętność rzucania C4 w postaci granatu. Tak naprawdę to nie było C4, tylko to należy traktować jako granat. Znaczy, sam je detonujesz, ale rzucasz nim jak granat, nie? Więc nie, tutaj nie było. Jeszcze co na samym początku i w sumie w kontekście twojego skradania się i tej postaci, jej buildu i tego, że na samym początku masz trochę mniej tych wrogów rozstawionych w taki sprytniejszy sposób, taki jest element całkiem ciekawy, jakby to pierwsze wrażenie naprawdę zrobiło na mnie spoko ten klimat. Szczególnie przez tą wodę i no jakby ten rys graficzny, w sensie sama grafika mi nie przeszkadzała, kiedy ona była okej i kiedy się wczytała i musicie wyobrazić sobie, że całe to miasteczko sprawiało wrażenie, jakby tam się zatrzymał czas. I było jakieś rozstąpienie się morza, które powodowało, że ono jest tam rzeki, nie wiem co tam było, czy morze, czy rzeka, ale że na wyschniętym, osuszonym dnie leżą ryby, które jeszcze tam machają ogonami i ta woda ciągnie się do góry, jakby Mojżesz ją rozstąpił na kilkadziesiąt metrów i po prostu stoi w miejscu, porusza się powoli, jest taka jakby zaczarowana, to było super, nie? To robiło naprawdę fajne wrażenie. Jak trafialiśmy do niektórych placówek, gdzie były te wampiry, to na przykład kojarzycie, jak Terminator się teleportował i wycinał takie kółko, gdziekolwiek by się nie teleportował, nie? To był dom, który miał na przykład wycięte takie kółko tylko do trzeciego piętra, więc też wyglądało to mega fajnie i tam naprawdę kilka osób zrobiło swoją robotę na piątkę, tylko szkoda, że to po prostu zostało zmarnowane, bo to były naprawdę rzeczy, które zobaczyłem pierwszy raz w życiu i należało im się jakaś pochwała, nie? Tylko niewiele osób to zobaczy, bo w sumie no, cały wielki weekend, majówka, premiera 2 maja, ogromna, grają dziesiątki, setki tysięcy ludzi, jak nie miliony, a trofeum związane z wejściem na drugą mapę albo ukończeniem gry to ma, nie wiem, 0,3%, no i jakby tyle. Zacząłem od tego i na tym chcę skończyć, że nie ma czegoś takiego jak ciche zabójstwa, nie można się zakraść do wroga, pomimo, że byłoby to super, bo bo fajnie się do nich jest zakraść od tyłu, bo oni jakby mają ten element, że cię widzą albo nie widzą, nie? Że wzbudzają alarm, że wzywają posiłki i tak dalej.
Tak, więc... są postacie na przykład z megafonem, które nawołują, żeby przybiegły,
no więc wszyscy. Brakuje tego, aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić Tomka, który uruchamia niewidzialność, rozpierdala całą wioskę i nara, nie? Więc jakby z tą swoją niewidzialnością, więc może to była jakby tam jakaś kwestia jakiejś decyzji, ale zdziwiłem się na początku, że tego nie było i nie miałem żadnej broni z tłumikiem ani niczego, co by pozwoliło.
Tak, to jest mnóstwo mechanik, których w ogóle jakby nie skorzystaliśmy. Są jakieś takie niewidzialne klucze duchowe, są siedliska tych wampirów, jest to, że jeżeli właśnie te wampiry się gdzieś zagnieżdżą, to ich teren wpływów rośnie i wtedy na tym terenie wpływów wampiry są mocniejsze, są jakieś miny na światło i na przykład ja miałem skill, który sprawiał, że jak jestem niewidzialny, to mogę przechodzić przez tę minę i nie wybuchać. Więc tam jakby jest mnóstwo mechanik, z których właściwie nie ma kiedy skorzystać. I to jest trochę smutne.
Czy trochę to jest smutne dlatego, bo nie ma kiedy skorzystać z nich dlatego, bo obok masz kolegę, który ci mówi, nie Tomek, kurwa, idziemy do końca, byle szybciej.
Tak było.
Dobra, kończymy tak tą było. Wspaniałą rzecz i może wezwijmy tutaj rycerzy Jedi albo coś, żeby to pozamiatali.
Trzeba będzie. Tomku, ty chcesz zacząć, ja mam zacząć?
Wiesz co, ty zacznij. Ja sobie zrobię dosłownie pół minuty przerwy i doraz.
Okej, dobra. Tylko żebyś rejestrował. Dobra, słuchajcie, Gwiezdne Wojny, pierwsza rzecz. Gra do mnie wpadła dzięki patronowi, Adamowi. Adamowi grę wysłałem wczoraj, ponieważ wczoraj również tą grę przeszedłem. Więc myślę, może na weekend będziesz miał, jak nie, no to pewnie poniedziałek. Więc ogólnie bardzo dziękuję za ten tytuł, ponieważ jest dobry. Powiem wam nawet więcej, jest bardzo dobry. I od razu zakładam taką rzecz, że osoby, które w jakikolwiek sposób odbiły się od jedynki, to powiem wam, że dwójka, tak powinna wyglądać kontynuacja. Tak powinna wyglądać Plagi 2. Tak właśnie się robi kontynuację. Słuchajcie, tego tam wszystkiego w stosunku do jedynki jest więcej. Jest lepsza walka, jest zdecydowanie lepsza fabuła. Gra wygląda naprawdę dobrze. W pewnych momentach wygląda wręcz zajebiście. No i kurwa, ja po prostu... No, ten świat po prostu wchłonąłem. Wchłonąłem do tego stopnia, że wam później powiem do jakiego. Dobra, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o Rudego 2, no to opcja jest taka sama, akcja jest taka sama, mamy tą swoją modliszkę, ten swój statek, okazuje się, że w sumie jesteśmy tylko my na tej modliszce, no i sobie podróżujemy po tych światach, po tych planetach, robiąc tą samą fabułę i w sumie tutaj, jeżeli chodzi o taki szkielet, to nic się nie zmieniło, tak? Czyli mamy jakąś otwartą planetę, wpadamy na tą planetę, idziemy ze znacznikami po tej fajnej, niefajnej mapie, w tym półotwartym świecie, No i walczymy, tak? I po takich przygodach, po takich wędrówkach, po tych mapach dochodzą bardzo fajne, dodatkowe rzeczy, których nie było w jedynce, a tu po prostu świetnie urozmaicają grę. Mam tu na myśli pewnego rodzaju dodatki, jeżeli chodzi o wspinanie. Mam tu na myśli pewnego rodzaju latania różnymi ptakami z ptakami, czy chodzenia, ujeżdżania różnych dziwnych stworów i po prostu robi to niewyobrażalnie zajebisty klimat. Tak, więc w ogóle samo wspinanie i samo to poruszanie się i skakanie i tak dalej robiło mi rewelacyjną frajdę i po prostu sama ta eksploracja w tej grze była zrobiona w stosunku do jedynki na zupełnie innym, wyższym poziomie, bo po prostu tu był jakiś sens tego. To było dobrze przemyślane, to było fajnie zrobione i po prostu chciało się. Ja czasami wolałem sobie 10 minut powspinać, poskakać, niż walczyć. Chociaż walka w tej grze jest naprawdę bardzo dobra. Tak, to tyle tytułem wstępu. To byś chcesz pokontynuować, coś będziemy się jakoś tak zamieniać, czy coś robić, czy nie wiem.
Nie, no możesz, nie miałeś teraz za dużo do powiedzenia, to jak tak.
Okej, no dobra, słuchajcie, więc ogólnie pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Od razu już się dzieją różne rzeczy, już jest akcja, nawet latamy statkiem kosmicznym, oczywiście na cutscence, ale są takie rzeczy, więc ogólnie na początku jest grubo. No i od razu wylewa się ten klimat tych Gwiezdnych Wojen. Więc słuchajcie, no i co? No i zaczynamy tą walkę. I teraz tak, zatrzymajmy się na tej walce, no bo walka została troszeczkę pogłębiona. Wydaje mi się, że jest dużo więcej możliwości. I to, co sporo osób miało do zarzucenia, to mamy większe wrażenie, że jednak jesteśmy tym Jedi. Bo ci postacie padają dosyć łatwo, szczególnie tak powiedzmy do połowy gry. Czy ty, Tomku, pamiętasz jedynkę i jakie tam były umiejętności? Mam na myśli, że w dwójce mamy chyba kompletny reset, tak? I wszystko od nowa?
Nie, właśnie nie.
No to właśnie chcę, żebyś właśnie, przypomniał, jakby, bo ja nie pamiętam tego po prostu.
Nie, właśnie zacznijmy od tego, że Cal w pierwszej części jakby ukrywał się, tak? On jako młody adept został oderwany od łona Matki Mocy przez rozkaz 66 i on właściwie się nie uczył. Jakby na tego Jedi. Dopiero w pierwszej części podróżujemy, zbieramy jakby notatki mistrza Cordova i gdzieś tam zaczynamy nabywać te pierwsze moce. W związku z tym nawet w dwójce, mimo że jakby bierzemy wszystkie moce z jedynki, one są w żaden sposób nie resetowane, one są nam dane od razu, czyli mamy pchnięcie, przyciągnięcie, mind trick, czyli możliwość wpływania na umysł, ale to
czyli
jest,
to wszystko było wcześniej?
Tak, to wszystko było wcześniej i ten mind trick jest fabularyzowany. W sensie jakby to nie są droidy, których szukacie, pojawia się wyłącznie w momentach, w których fabuła jakby tak sobie wymyśliła. Co prawda tam możemy dokonać wyboru, ale ten wybór nie ma żadnego znaczenia, czy wybierzemy jedno, czy drugie. Efekt końcowy będzie taki sam dla fabuły. Natomiast te wszystkie rzeczy były. Tak samo tyczy się to broni, bo zaczynaliśmy w tej pierwszej części z jednym mieczem, potem zdobywaliśmy chyba te podwójne ostrze, a potem w wyniku wydarzeń podwójne ostrze stawało się dwoma ostrzami. I tak samo startujemy w dwójce. Te wszystkie trzy rzeczy mamy od razu, możemy się między nimi przyłączać dowolnie. Tylko potem w nowej grze dochodzą nowe rzeczy, których się Cal uczy. Czy to są nowe rzeczy związane z mocą, czy nowe style walki mieczami świetlnymi.
Tak, w ogóle, więc mówisz, że to było, więc fajnie. Powiem wam, że teraz jest tego naprawdę sporo. Teraz jest tego sporo, bo z jednej strony jest tego sporo, a z drugiej strony, czym tam grałeś? Bo powiem ci, że ja grałem tylko i wyłącznie mieczem. Mieczem normalnym, pierwszym, standardowym mieczem. Nie szedłem w te dodatkowe rzeczy, chociaż je próbowałem, to stwierdziłem, że zbyt duża abstrakcja. I nie chciało mi się uczyć i zresztą bałem się takich dueli jeden na jeden, że jednak doświadczenie z jedynki i zauważyłem też tutaj w dwójce zaprocentowało to, że grało mi się w tą grę troszeczkę jednak łatwiej.
Wydaje mi się, że ta gra jest łatwiejsza.
No właśnie, też mi się tak wydaje.
Wydaje mi się, że ta gra jest łatwiejsza oprócz starć z legendarnymi przeciwnikami.
No tak, to dwa dni. To akurat w tym tytule dwa dni.
Natomiast jeżeli chodzi o te style walki, no to ja zawsze marzyłem o tym, żeby grać mieczem z pistoletem.
O Boże, ale wiesz, że dla mnie...
I ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego oni tego nie robią. Przecież ten blaster to jest zajebista rzecz.
No tak, ale wiesz w ogóle, dla mnie, jak ja to zobaczyłem, to jak sobie pomyślałem, naprawdę? Chodzi o to, że to jest Jedi, nie? To jest fakt.
Ale
jest...
właśnie o to chodzi, że to nie jest Jedi. I to mi się najbardziej w tej grze podoba, że ta gra pokazuje nam nie Jedi. Nie takiego Jedi, jakiego znamy z filmów, jakiego znamy z jakichś tam bardziej filmowych adaptacji. Takiego naprawdę człowiek, właściwie kurde, księdza z mieczem świetnym, tak? Mhm. On nie ma żony, on tutaj tylko moc, tylko medytacja i tylko pomoc bliźniemu.
Okej.
Okay. A Cal był dzieciakiem, któremu po prostu spierdzielono dzieciństwo, totalnie. Polowano na niego od zawsze i on inaczej podchodzi do tego wszystkiego. On jasne, on jest dobrą postacią, on chce czynić dobro, on ma dobre pobudki i ogólnie jest kimś, z kim chciałoby się utożsamić, ale jednocześnie on nie jest takim wychuchanym Jedi, który faktycznie mógłby wyrecytować tą formułkę o emocjach, że ich nie ma i tak dalej, bo w nim są te emocje. I on, moim zdaniem, i bardzo bym chciał, żeby tak było, reprezentuje drogę, która jest określona jako szary Jedi. To jest postać określona tak samo przez Sithów, jak i przez Jedi, która podąża obiema ścieżkami mocy i nie opowiada się po żadnej ze stron jednocześnie. I to by mi się strasznie spodobało, gdyby trylogia skończyła się tak. Taką samą postacią był Revan z Kotorów, bo przecież on był mistrzem Sith, który potem został Jedi. Taką samą postacią był też bohater Jedi Knight, tak? Czyli Kyle Katarn, gdzie on w ogóle jakby zrezygnował z mocy i dopiero właśnie w Jedi Outcast chyba to się nazywało, pod tytuł, dopiero na nowo powrócił na stronę mocy, ale był taką postacią gdzieś pomiędzy. To są postacie, które nie ślepo wierzą w to, co reprezentował zakon Jedi, bo jeżeli siedzicie trochę w tym temacie, jeżeli trochę was interesowały na przykład zwłaszcza Wojny Klonów, tam w serialu animowanym, tam było to super pokazane, za sprawą Anakina i jego jakby takich dylematów, czy Ahsoki, która niedługo zyska serial live action, że Jedi byli równie źli jak Sithowie, jeżeli chodzi o takie twarde podejście do rozwiązywania problemów, że oni potrafili poświęcić swoich ludzi bez mrugnięcia okiem, że byli wyrachowani, że tak naprawdę byli mega polityczni i że to było takie trochę pierdzielenie to, co oni robili. I to mi się strasznie podoba, że wreszcie te produkcje i serialowe i właśnie teraz ta gra pokazują, że jest coś innego, że można władać mocą, ale nie można być skrajnym psycholem w postaci Dartha Maula czy Palpatina, ani też nie trzeba być świętszym od papieża. Tylko można czynić dobro, ale też być człowiekiem. Kochać, nienawidzić, wkurzać się, chcieć zemsty, ale nie zemsty, która cię wyniszcza, tylko takiej zemsty wynikającej z tego, że komuś drugiemu dzieje się krzywda. Że chcecie powstrzymać coś, ale nie kosztem samego siebie. Jakiegoś takiego zatracenia się. I to jest zajebiste w tej grze. I to jest w ogóle... Bo kłóciłem się, bo dałem tej grze 10 w recenzji pisanej.
Wow.
I przyszedł kolega mój Maruda, pozdrawiam Darka, i mówi, jak śmiesz dawać tej grze taką wysoką ocenę? Przecież ta gra mi nie chodziła, jak ja ją kupiłem na PC, ona mi nie chodziła, nie mu dajesz jej 10, bo mi chodziła na PlayStation i ja ją przeszedłem i uważam, że fabularnie to jest sztos nad sztosy. To
i
jest
tak naprawdę... właśnie było z Cyberpunkiem.
Topowa liga, jeżeli chodzi o fabułę. Pozamiatali. Naprawdę jestem tak zachwycony tym, co zrobili fabularnie w tej grze, a jednocześnie dołożyli do tego mega gameplay. Naprawdę mega gameplay. I odpowiadając na twoje pytanie, ja prawie całą grę grałem Crossguardem, czyli mieczem Kylo Rena. Tym z bocznymi, malutkimi ostrzami świetlnymi.
Tym dwuręcznym?
Tak.
To jest ten dwuręczny, że on w dwóch rękach go trzyma. Powiem ci, tak, że ja próbowałem, ale no speed w nim bolał mnie i po prostu stwierdziłem, o nie. Fajny
damage. Ale za to damage
wchodzi po prostu. Tak, nie, no to wjeżdża jak masło, ale ale bałem się, szczególnie jak miałem w pamięci, że będą walki grube, i jeżeli ja będę miał taki wolny timing, to może być mi za ciężko. I nie chciałem po prostu też ryzykować, bo wiem, nauczony doświadczeniem z jedynki, że te walki są wymagające i mogę trafić na ścianę, a później ucząc się tak granie tą jedną bronią, tą właśnie dwuręczną, mógłbym mieć z tym problem. Chociaż fajna jest opcja, nie wiem czy zauważyłeś, że można sobie zresetować to wszystko.
Zrobiłem.
Aha, no widzisz. I sobie ustalić na nowo. Więc to jest fajne. W ogóle jest pięć rodzajów tam rzeczy, bo będą jeszcze... To też było fajne, że macie dwa miecze w dwóch rękach, tak? Znaczy miecz w ręku. Tak. Więc tak. To też było fajne.
Znaczy to jest obecnie najczęściej wykorzystywana postawa, ze względu, że ona jest najszybsza. Ona zadaje mało damage'u, jest słabo w obronie, ale jest najszybsza. Przez to dużo łatwiej atakować tych dużych przeciwników i ich skubać, nie? Natomiast właśnie ja wybrałem ten dwuręczny miecz, bo ja waliłem raz, ale konkretnie.
Tak, i to też fajnie pokazuje, że Tomek robił tak, inni robili tak, a ja na przykład grałem tylko i wyłącznie jednym normalnym mieczem. Więc to tylko fajnie pokazuje, jak ta walka, jak ten mechanizm jest fajnie zrobiony, ponieważ graliśmy zupełnie co innego. A powiedz mi, w mocy, pamiętasz w mocy te trzy drzewka było, pakowałeś w ogóle środkowe drzewko z przyciąganiem do siebie przeciwników, jakimś
tak,
tam...
Tak,
a ja w ogóle go nie ruszyłem. Ja go w ogóle nie ruszyłem.
Ja tam skupiłem się na mocy pchnięcia. Przyciąganie jest mi niepotrzebne, dlatego że ja zakładałem, że będę tańczył wokół wrogów i jakby skubał ich wtedy, kiedy ja chcę. I to przyciągnięcie mi nie pasowało, natomiast bardzo mocno rozwinąłem pchnięcie, ponieważ gra idealnie daje wam możliwość spychania ludzi w przepaść.
No to jest super
i
sprawa.
I ja bardzo często potem, jak polowałem na przykład na łowców nagród, to zdarzało się, że ja po prostu zamiast z nimi bić, to ich spychałem w przepaść.
To śmieszne, bo ty mówisz, że polowałeś na łowców nagród? A ja starałem się ich unikać, żeby po prostu się z nimi nie męczyć, żeby to kontynuować dalej, tak? No tak. Więc słuchajcie, naprawdę walka robi. Walka jest naprawdę bardzo zróżnicowana. Ja akurat wybrałem sobie to czytanie w myślach i to maksowałem. Później już dwóch miałem typów i oni walczyli ze mną. Bardzo fajne jest też hakowanie robotów.
Z tego korzystałem. To się przydaje.
To jest super, ale to dopiero wchodzi pod koniec gry. Więc ogólnie to wszystko robi i to jest bardzo fajne. Więc słuchajcie, no mamy Rudego 2 z naprawdę świetną fabułą. Mi się też ta fabuła też podoba. W ogóle to jest pierwszy chyba taki tytuł, albo jeden w ogóle z takich tytułów, no oczywiście poza Ishin, Like a Dragon, ale też tutaj doceniam to, że mało kiedy, oglądając te cutscenki, siedziałem na telefonie. Bo teraz to jest taki standard u mnie, że jak coś się wczytuje, albo coś się dzieje, bla, no to telefon. A tutaj nie, faktycznie interesowało mnie, o co chodzi. Pomimo, że czasami one były takie dosyć infantylne, albo niewiele wnoszące, to jednak miało to coś w sobie i chciało mi się śledzić tą fabułę. W ogóle ty, Tomku, grałeś po angielsku.
Tak.
A ja grałem po polsku, więc ja mogę troszeczkę wypowiedzieć się o polskim dubbingu, ponieważ w tej grze występuje polski dubbing i powiem wam szczerze, że jest zrobione na całkiem niezłym poziomie. To pasuje mi, chociaż na początku tak ciężko było mi się przyzwyczaić, ale tak stwierdziłem, a dobra, niech leci sobie to po polsku, tak? Będę ewentualnie, jak ten telefon wejdzie, to będę mógł sobie posłuchać, tak? Bez problemu. Ale powiem wam, że na początku tak może godzina, dwie przyzwyczajenie, a później już to było w miarę naturalnie i nawet mi to wjechało. I wjechało mi do takiego stopnia, że nawet super mi się z tym grało, że nawet nie chciałem... Oglądałem go tam, tak? I mam tego Rudego w pamięci i ogarniam tego aktora i chciałem go nawet posłuchać, ale w sumie jakoś mi nie przeszkadzał ten polski dubbing, a powiem więcej, że nawet mi się podobał. Więc jej drugi raz to spolszczyło i wydaje mi się, że drugi raz zrobiło to super i na bardzo fajnym poziomie. W ogóle... Aha, miałem taki ten... Też jeżeli chodzi o spolszczenia, to dobrze, że na przykład firmy jak EA robią takie spolszczenie, bo nasz robocik nazywa się BD-1. No i można byłoby to spolszczyć. BD-1. A czemu nie? Ale to by był dramat, więc oczywiście po polsku również jest BD-1.
Nie, to powinien być BD-1.
No ale nie, on akurat tam lektor czyta BD-1. Więc no w sumie masz rację. Ale dobrze, że takie angielskie słowa zostają, nie są tłumaczone i są dobrze wypowiadane, no bo inaczej to, o Jezu, mógłby być dramat. Tak, w ogóle jak już jesteśmy przy tym BD-1, słuchajcie, no ta chemia z tym robotem, pomimo tego, że on ma tylko te sygnały, to jest coś kompletnie zajebistego. Miałem taki, w ogóle tego nie zapomnę dosyć szybko, miałem taki fajny element, moment, nie wiem czy pamiętasz, Tomku, że było bardzo dużo skakania, ale na takiej zasadzie, że rozpędzałeś się na hakach i po prostu cały czas musiałeś skakać, bo nie miałeś gdzie się zatrzymać i to mogło trwać z minutę. No i tam Cal mówi, jak, podobało ci się BD-1, podobało ci się? On tak, tym swoim sygnałem, no i wiadomo, że nie, no ale słuchajcie, no i takim prostym sygnałem prowadzą tą fajną dyskusję między sobą, no bo tam BD odzywa się wtedy, kiedy trzeba i powie jakieś takie rzeczy, ale już ten głupi sygnał z różną intonacją, no po prostu ja go rozumiałem bez słów i dlatego ta chemia bardzo mi się podobała z tym robocikiem. Dlatego nawet powiem ci, że tam dochodziły bardzo fajne opcje kustomizacji w tej grze, no bo chyba w jedynce nie mogłeś być łysy, tak? Nie wydaje mi się.
Nie, wydaje mi się, że nie.
No, a tutaj w ogóle Cal może być, chyba nawet Irokeza może mieć.
Może, miałem, było super.
No, akurat bym nie zaryzykował, tak? Ale jestem z tej starej szkoły Jedi, bez pistoletów.
Faktem znaczy skończyłem klasycznie z takim, to się chyba ban nazywa, taki kucyk jakby na głowie postawiony, taki jakby kuleczka. Także,
aha, no wiem, tak. wiem o co chodzi. Jak samurajowie mieli.
Tak.
Tak, więc tutaj można robić rzeczy i ze względu na to, że ten BD-1 mi się podoba, ogólnie ten robocik jest super, ja go nawet za bardzo nie zmieniałem. Zmieniłem go sobie bardziej w kolory podcastowe, czerwono-czarne, coś takiego sobie tam zrobiłem, ale tak.
A ja właśnie nie mogłem, tym bardziej, że nie mogłem się doczekać, no zmienić mu kolory na inne niż te oryginalne. Bo? Tym bardziej, że właśnie tuż przed premierą zakupiłem sobie tego robocika z Lego i jakoś tak na mnie zerkał z półki i mówił, nie możesz mi zmienić kolorów na inne, nie możesz, musisz zostać przy
Znaczy nie, kolorów. Znaczy ja to doskonale rozumiem, tak? Ja to doskonale rozumiem, bo sam, znaczy ja mu tylko tam zmieniłem ten kolor, bo, ale nie jakoś tak nie wiadomo jak, bo no nie mógłbym grać na przykład żółtym, no nie. Ale faktycznie oryginał bardziej tutaj się broni, w sumie te opcje kustomizacji, pomimo tego, że występowały, to powiem ci, że ja za bardzo z nich nie korzystałem, nie?
Znaczy, jeżeli chodzi o BD-1, to faktycznie, tak jak mówię, no ja jakoś nie byłem w stanie, natomiast jeżeli chodzi o miecz świetny, gdzie można mnóstwo tamtych elementów zmienić, i jeżeli chodzi o samo ubiór Cala i jego włosy, to myślę, że takie miałem 4 czy 5 grubych makeoverów, nie? Że zmieniałem jakby wszystko, jakby gdzieś miałem ochotę fabularnie dostosować się do tego, gdzie on jest teraz emocjonalnie, że też on jakby przeżywa jakoś tak przeżywać z tym bohaterem przez tą zmianę wyglądu, że jestem gdzieś indziej. Że właśnie zaczynałem raczej w takich ubraniach, powiedzmy, szmuglera, tak? Gdzieś tam jakiegoś pirata kosmicznego, a kończyłem bliżej właśnie szatom Jedi i jakiemuś takiemu...
No właśnie ja miałem podobnie, tak. Ja miałem podobnie, ja w ogóle chciałem klasycznie, właśnie miałem tą szatę, od kiedy mogłem ją po prostu brać, no bo tak jak mówię, klasycznie. Co chciałem powiedzieć? Fajnie, jak już nawiązujemy troszeczkę do tej fabuły i tych robotów, bardzo mi się podobały te rozmowy tych innych robotów w grze. Tych, one...
Droidów. Tak, droidy bojowe. One są znane z tych...
Ale one są, no właśnie, ten klimat tam był świetny, bo ja, ale ty jesteś brzydki, ale ja wyglądam tak samo jak ty. I w ogóle wjeżdżam tam i ich zabijam. Śmieszne, znaczy ogólnie było to fajne i właśnie był ten fajny, właśnie bardziej klimat pierwszej trylogii Star Warsów. Ja w ogóle bardzo dużo tam czułem w ogóle pierwszą część Star Warsów. I właśnie sporo tych robotów było też, wydaje mi się, że z jedynki. Właśnie miałem wrażenie, że pierwsza część nie miała takich rzeczy. A tutaj właśnie bardziej mi się podobała cała ta stylistyka i właśnie nawiązanie do chyba tej pierwszej trylogii, w sumie na której się wychowałem, na pierwszej trylogii tej od 1 do 3, bo te 4, 6, pomimo tego, że były już dawno, no to aż takich nie katowałem jak właśnie 1, 3, które co 3 miesiące leciało na Polsacie. Więc ta chemia i właśnie te nawiązania też do filmu, wydaje mi się, że to mogło być spokojnie do filmu, bo to jednak z filmów było brane. To było super i to moim zdaniem robiło. W ogóle, jak mówiłem o tej eksploracji, to tam dochodzi pewna rzecz. Ona jest spoko, ona ogólnie w całym gameplayu jest spoko, ale miałem straszne nawiązania do Batmana. Czyli chodzi o tą Linkę. Tam dochodzi ten nowy element Linka. Jej nie było chyba w jedynce. Wydaje mi się, że jej nie było.
Nie, też mi się wydaje, że jej nie było.
Więc tam dochodzi taki element po prostu Linki, czyli tam gdzieś jak na górze coś jest i strzelamy i się przybliżamy. No normalnie jak Batman. Więc takie, no, znaczy element znaczy, super.
Mi się to podoba, bo to też...
Ale nie wiem, czy występuje to w filmach? Widziałeś coś takiego? Bo właśnie tu mam problem.
Mandalorianie mają taką linkę,
ale tak. Mandalorianie są chyba zupełnie czymś innym niż Jedi albo osoby z takimi mocami.
Okej, natomiast mamy postać, która się wychowała w, Boże, scrapyardzie, nie wiem jak to tam, złomowisku, tak? No, osoba, która właściwie na każdym kroku jakby podkreśla ten fakt. Kiedy na przykład znajduje jakąś rzecz, coś tam sobie składa, coś sobie montuje i tak dalej, jest to podkreślane, że on jest gościem, który się wychował w miejscu, gdzie po prostu była tona śmieci i coś z niczego się robi. Więc zmontowanie takiej linki wydaje mi się absolutnie pasujące do tej postaci. Ona właśnie nie pasowałaby, nie wiem, do Obi-Wana, tak, czy nie wiem, do Dartha Vadera, natomiast do tej konkretnej postaci uważam, że zajebiście pasuje.
Wydaje mi się, że to, że właśnie tak powiedziałeś i faktycznie masz rację, no to tak, to tego dysonansu nie ma, bo to jest w sumie fabularnie wytłumaczone, czemu on się posługuje tym, czym się posługuje.
Bo tam przecież nawet jak zaczynaliśmy pierwszą część, to tam są te takie momenty, gdzie ktoś spada, jakieś takie zabezpieczenia, prace na wysokościach, więc on jest zaznajomiony też, musi być zaznajomiony z tyrolką, z linami, z jakimiś tego typu rzeczami, więc ten hak z wyciągnikiem jakby jest dla mnie naturalną rzeczą, że on na pewno mógł z tego korzystać wcześniej i to jest po prostu teraz wykorzystywane jako coś ekstra.
Tak. Więc coś takiego też zauważyłem właśnie. Chciałbym przejść troszeczkę do tych technikaliów, bo były hejty na tą grafikę, że tam nie działa, że coś tam się psuje, że jakieś takie rzeczy, że na PC-tach też, chyba na PC-tach w ogóle gorzej działa. No ja ogrywałem...
Na PC-tach w ogóle czasami nie działało.
No ja ogrywałem, niestety, musiałem ogrywać tą grę na gorszej konsoli, jaka jest na rynku akurat, czyli na PlayStation 5, ale powiem wam szczerze, że... No ta gra działa normalnie. Ja tam, oczywiście, chyba raz musiałem ją zresetować, bo coś mi się spieprzyło do tego stopnia, że nawet, że miałem czarny ekran w ogóle.
Ja miałem 3 crashy do pulpitu.
No widzisz, ja miałem jeden, że musiałem zresetować grę, tak na dobrą sprawę, jeden. A poza tym miałem na przykład jakieś takie chujowsze rzeczy w grafice, ale one mi się może trafiły raz albo dwa, jakiś ostry, gigantyczny pop-up, który w ogóle wow, ale gdzieś tam odszedłem i w sumie to tak jakby było w jakimś tam obszarze, więc ogólnie, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to praktycznie było idealnie. Więc ja nie wiem skąd ten hejt, znaczy może może mówię, może faktycznie te PC tam krwawiło ostro, no. Ale kompletnie tego nie widzę. No i poza tym, no kurczę, no grafika naprawdę, no dla mnie była, ta gra była przepiękna. Szczególnie mamy takie plansze, szczególnie pod koniec gry. Mi się podobają takie rzeczy, że skaczecie po zawieszonych gdzieś w niebie różnych elementach i one są po prostu świetne, czy chmury, czy jakieś takie rzeczy. To samo jeżeli chodzi o takie statki kosmiczne, które tam zwiedzacie, to też jest super zrobione. Bardzo właśnie to są nawiązania bardziej w stronę w sumie tej starej trylogii 4-6, bo dużo elementów będzie też i z tej trylogii, w ogóle będzie ze wszystkiego po trochu. Więc graficznie dla mnie było super. Słuchajcie, ta gra zajmuje 148 giga od groma. Ja nie wiem, czy miałem grę single player, która zajmuje aż tyle, ale co ciekawe, to po instalacji z płyty po 20 minutach albo 25, ja normalnie mogłem w tym grać i mogłem w tym grać godzinę, 2-3. Do momentu, aż mi się ściągnie dalej. Nie wiem po jakim czasie to mi się ściągnęło i nie wiem, jak to wyglądało, ale po samej instalacji płyty wy naprawdę możecie już w to grać. I grać parę godzin nawet, więc miejsca dużo, ale to wcześniej czy później wam się ściągnie, a wy już i tak jesteście w grze. Tak, więc tutaj jeżeli chodzi, wracając o grafikę, jest to uzasadnione, ponieważ mam wrażenie, że te mapy są większe, szczególnie, że dostajemy dwa takie jakby otwarte światy, bym nawet powiedział, w których podróżujemy też różnymi transportami, więc no gra jest większa, gra jest po prostu większa, jest dłuższa, jest większa i te 148 jak najbardziej, moim zdaniem jest jak najbardziej wytłumaczalne. No niestety, niestety gry mogą zajmować coraz więcej, chociażby tam, jeżeli chodzi o optymalizację, można coś tam próbować zmniejszyć, ale w ogóle też ciekawa rzecz, bo ja miałem grę oczywiście kupioną w Anglii i na płycie był polski język, znaczy ogólnie był polski język, więc, a ja miałem dubbing całej gry, więc być może to miejsce jest też uzasadnione tym, że mamy te 5, 10 czy 15 różnych języków z dubbingiem. A to może zajmować 20-30 giga nawet, czemu nie?
Więc... Ale wydaje mi się, że one były dociągane osobno. Że,
ale ja nic nie robiłem.
Ale chodzi o to, że w zależności od tego, jaki masz język konsoli, instalacji instalował ci twój język. A jak wchodziłem w ustawienia, to było ewidentnie, można było zajrzeć i zobaczyć, jaki chcesz język ściągnąć i ile to zajmuje miejsca, żeby dociągnąć ten język.
Aha, okej. No to akurat widzisz, to tego nie wiedziałem. No to język nawet, nawet jak spada ten język, są to potężne dane. No są to potężne dane jak na tytuł single player. Ja nie pamiętam, co mi stówę przekroczyło aż tak. Single player. Więc to tyle w temacie. Tomku, coś ty chciałeś powiedzieć? O Boże, wszyscy mają teraz te bilety. Mikołaj też ma, tak by the way.
Wylosowali, dostaliśmy bilety na Starfield. Wydarzenie w Warszawie, także na żywo będziemy się jarać Xboxem.
Proszę koszulki założyć jakieś ładne. Na zielono wszyscy mają być i tam reprezentować. Dobra, więc wracając.
Natomiast jeżeli chodzi o Jedi'a, to chciałem dodać, że ja się cieszę, że zmieniono trochę kurs tej gry. Bo w pierwszej części ścigaliśmy się z Inkwizycją i mówiąc szczerze, byłem lekko zaniepokojony, kiedy Inkwizytorka pojawiła się w jednej z otwierających scen. Na szczęście gra poszła zupełnie w inną stronę i moim zdaniem poszła w dużo lepszą stronę. Tym bardziej, że prezentowana historia i to, co opowiadała, jest takim trochę wciąż niezbadanym terytorium, jeżeli chodzi o produkcje Star Warsowe. A jest bardzo, bardzo ciekawy, bo jest dużo nawiązań do tego w książkach, w filmach, serialach, wcześniejszych grach, a tak naprawdę nic dużego się tam nie wydarzyło, co moglibyśmy poznać. Więc każde takie właśnie nawiązanie do wcześniejszego okresu na linii czasowej, moim zdaniem jest na plus, więc naprawdę tutaj dla samej fabuły, jeżeli naprawdę interesuje was świat Star Wars, nieważne czy jak bardzo jesteście, że tak powiem, zapalonymi ludźmi, wystarczy, że teraz jaracie się Star Wars, uważam, że warto tę grę przejść dla samej fabuły i dlatego, żeby to wszystko poznać.
Dokładnie tak, szczególnie, że tak jak powiedziałem ja, no położyłem telefon obok i śledziłem, bo po prostu mnie wciągnęło. Może też dlatego, jak pamiętamy jedynkę, to ona wolno się rozkręcała, szczególnie pamiętam nawet ten początek, coś tam właśnie z tych wysypisków czy z tego miasta, gdzieś tam idziesz, coś robisz, a w dwójce od razu akcja, od razu się dzieje, od razu rollercoaster, więc być może dlatego. Ja jeszcze w nawiązaniu do tej grafiki jeszcze powiem jedną rzecz, że w sumie jest pewien element, który działał gorzej, a były to niektóre filmiki CGI, w których się coś działo i one potrafiły klatkować. Ja powiem nawet więcej. W większości przypadków pierwszy napis Respawn mi klatkował, kiedy się pojawiał. Więc gra się jeszcze nie wczytała, nie weszło mi do menu, a Respawn, czyli studio, klatkuje filmik
z ciekawe, to z blokiem studia. Ja nie miałem ani razu takiego przypadku.
No widzisz, a ja akurat miałem i w sumie...
A też grałem z płyty, nie? Bo to może jest ważne, że czy gra była full digital, czy z płyty.
Znaczy,
ja też miałem z płyty i nic takiego.
No dobra, ale co, cutscenki? Nic? Nie było dropów?
Nie.
No
nie, widzisz, ale ja może jest to, że ja miałem zainstalowaną grę na zewnętrznym dysku.
O, to ciekawe. No okej, okay, w porządku. No znaczy, powiem tak, potrafiło dropnąć, oczywiście są to jakieś dropy z 30 na 28 i tyle. A w ogóle w jakiej opcji grałeś? Jakość czy rozdzielczość?
Ja zawsze gram, premiuję grafikę względem ilości.
No ja tak samo, 30, dobra. Czyli żeby ładnie wyglądało. Szczególnie, że tam chyba nawet bardzo fajny początek jest i jest pokazane, co się, jak grafika, to jest dobre. Macie takie dwa obrazki, po lewej, po prawej stronie. Co się stanie, jak odpalicie tryb, żeby jakość była lepsza, a co się stanie, że jak odpalicie, żeby klatki były większe. Jest pokazane fajne właśnie, bodajże ściana z teksturą i w 4K, czyli grafika jest bardzo ostra, a w 60 klatkach no nie jest już taka ostra, tak? I to fajnie zobrazowało, czym te efekty graficzne się różnią, bo ludzie czasami czytają i w sumie, no okej, okay, ale ja nie wiem, o co chodzi nawet, nie? Więc to fajnie zostało zobrazowane. Tak.
Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo wspomniałem o tej fabule i tak dalej, ale co jest ważne, gra oficjalnie wpisuje się w kanon Star Wars i są tutaj pewne wydarzenia, które również wpisują się w to, co obecnie oglądamy na Disney Plus w różnych serialach. Więc moim zdaniem jest to tylko moje przypuszczenie, ale jest szansa, że Cal Kestis pojawi się w którymś serialu, a może nawet w filmie.
Tam jest jakaś chyba petycja i ludzie, fani proszą, żeby coś takiego było.
No ale widać, że na pewno się szykują do czegoś takiego, żeby to nie było zupełnie znikąd. I jest dużo takich właśnie smaczków, tak jak mówię, jeżeli oglądacie te rzeczy, które obecnie są publikowane, czy to animacje, czy live action, to znajdziecie tam jeszcze więcej fajnych rzeczy dla siebie.
Mhm. Więc być może się coś takiego pojawi, szczególnie, że w części drugiej Rudego pojawiają się postaci z na przykład z filmów i ktoś taki może się pojawić, więc to jest bardzo fajne. Ale wiesz, bo tak sobie tak pomyślałem, że faktycznie ten serial mógłby być z nim, ale powiem ci, że jestem sceptycznie nastawiony do tego, czy on by to uciągnął.
Nie, ale może nie cały serial, nie? Ale nie zdziwiłbym się, gdyby wszedł w jakąś kooperację jednym odcinku.
Wiem, o co chodzi. Czy z Mandalorianem gdzieś tam chodzi. No spoko, ma to sens. Co jeszcze jest ciekawego? Zbiornik na Steam. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale wydaje mi się, że w pierwszej części mogłeś tylko dwa razy użyć tego przez całą grę. A w drugiej części ja odkryłem w dwóch miejscach, więc mogłem 4 razy się leczyć. Tak było?
To cieniutko. Ja kończyłem grę chyba z 12.
Co?
Poważnie. Znaczy...
Czy chcesz mi powiedzieć, że ty przy ostatniej walce mogłeś 2 razy użyć leczenia?
12.
12 razy użyć leczenia?
Tak.
Kurde, gdybym mógł 12 razy użyć leczenia, to przecież to ja bym za pierwszym razem przeszedł tą grę.
Są bardzo dobrze pochowane te rzeczy, aczkolwiek jest ich dużo więcej moim zdaniem niż w jedynce i dużo mimo wszystko dużo łatwiej dostępne. W jedynce jednak te steamy dostawało się dużo...
Ale można by było je polepszyć w jedynce, żeby było ich więcej?
Można było znajdować tak samo, jak w dwójce się je znajduje.
To może ja nic nie znalazłem,
są specjalne skrzynki, w których się je znajduje.
Czyli gdzieś pochowane grubo, tak?
Tak, tak.
No to może dlatego tak mówię, a może było to samo.
Bo ja zawsze w tej grze liżę wszystkie ściany, co mnie troszkę irytuje, bo bardzo dużo mechanik odblokowuje się na późnym etapie fabuły, a ja bym chciał tam już dostać, ale nadal można właśnie je odblokować. No jest, oprócz tego można jeszcze jeden perk sobie wrzucić, który też daje ci jednego steama więcej, nie?
No. Okej. Okay. Znaczy, no to...
Ale fiolek naprawdę znalazłem 12, znaczy w sumie nie, przepraszam, 10, no bo dwie są na dzień dobry. Znalazłem 10, ale wiem też, że to nie są wszystkie, bo nie dostałem za to achievementu. Więc jeszcze gdzieś coś.
No to gra wtedy może być zdecydowanie łatwiejsza. Ja się z 4 męczyłem.
No i można czas. Jakby to podbić w drzewku survival, że każdy steam daje ci więcej życia, nie?
Tak. I jeszcze ewentualnie może ci dać dodatkową moc. To jest spoko. To jest fajne. Słuchajcie, poza tym w tej grze dochodzi pewnego rodzaju nowy element. Czyli mamy pewnego rodzaju huba na planecie, w której jesteśmy. Jest to salon tego, on miał...
Grease.
Jaki czas?
Grease, tak. Grease,
no.
Pisany inaczej przez Z.
Tak. I słuchajcie, i tam sobie, ogólnie tam sobie mieszkamy. I co ciekawe, tam mamy swój ogródek. I możemy sobie sadzić nasionka. Wcześniej sadziliśmy te nasionka na statku. A w dwójce sadzimy sobie te nasionka w naszym, to jest salon. W salonie, takim a la pubie na tamte czasy, znaczy na Star Warsowym i tam po prostu możemy kantyna. Bawić się w Harvest Moon normalnie.
Wydaje mi się, że kantyna byłaby najlepszym
sformułowaniem. A kantyna, tak, zresztą pada też sformułowanie, tak. Więc tam sobie możemy sadzić, można przesadzać, można...
Ale wszystko tam jest też akwarium, no jest. Można rybki hodować.
A ja właśnie z tymi rybkami ja nie ogarnąłem temat, że tam można było wyczyścić te akwarium?
Nie, właśnie niestety nie można wyczyścić akwarium i jak zdobędziesz 10 na 12 rybek, to wtedy akwarium się samo oczyści.
A, widzisz. Ale to poczekaj, to zbierasz rybki, rozumiem, w wodzie.
Nie, jakby jest postać, która jest powiązana z akwarium.
Aha,
i teraz ta
wiem,
postać
która,
pojawia
wiem,
się w różnych lokacjach, na różnych mapach.
Tak,
i
wiem.
Trzeba z nią zagadać. Po każdym dialogu trzeba chwilę odczekać, bo on tam opowiada różne rzeczy, w ogóle z straszną gadułą. I wtedy w tym miejscu, w którym z nim zagadałeś, wyławia tą rybę i stamtąd znika. I wtedy trzeba się udać do innego miejsca, znowu z nim zagadać, on wyławia inną rybę.
No widzisz.
I tak 12 razy.
Dobra, no wiem, o co chodzi. No to tak, więc mamy ten hub i tam mamy właśnie tego typu rzeczy, warsztaty, nie warsztaty, możemy zapisać. Słuchajcie, no cała
tam
mechanika...
Tam też mamy grę, tak? Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale od wielu lat była możliwość podpatrzenia, jak różne postacie, w tym już w najstarszej trylogii Let the Wookiee Win, grali w taką grę, gdzie potwory się ze sobą ścierały na planszy, takie jakby hologramowe w 3D, na planszy i to również jest po raz pierwszy chyba, wydaje mi się, w grach dostępne, że również możemy w to zagrać i właśnie zbierając BD-1 skany z różnych przeciwników zasilamy swoją jakby talię czy zasób do tej gry i im więcej właśnie tych przeciwników zeskanujemy, tym możemy z większej ilości korzystać i tam są przeciwnicy i również są nagrody fajne, można zagrać, to się nazywa Holo Tactics.
O proszę. Tak, więc takie rzeczy, może ja nawet nie wiem, czy zwróciłem na to uwagę, szczerze ci powiem. Tak troszeczkę się też spieszyłem, później już chyba nawet nie wchodziłem do tego salonu, no bo chciałem to ukończyć.
Nie, tam cały czas coś dzieje w ogóle, bo to jest dosyć ciekawe, bo to, że możemy sobie sadzić tam te roślinki, czy możemy sobie ryby zaprosić do akwarium, to jest jedno. Mhm. Ale świat i jakby to miasto, w którym jest ta kantyna, się cały czas rozwija razem z nami. Możemy tam zapraszać nowych ludzi, którzy coś tam właśnie dadzą, jak ten ogród czy akwarium, ale też bywalcy w tym salonie możemy ich zagadywać i wraz z rozwojem jakby fabularnym te postacie mają nowe dialogi, często zlecają nam dodatkowe zadania. Może się zdarzyć, że zabijemy jakiegoś epickiego stwora, wtedy takiego zadania nie dostaniemy, bo te zadania jakby to nawet nie są zadania, tylko to są plotki. Czyli po prostu jakaś taka dodatkowa mechanika w grze mówiąca, hej, czegoś nie zrobiłeś, i właśnie ona jest zrobiona przez rozmowę z tymi ludźmi, że to właśnie, że jakby nie ma jakby nagrody za to zadanie, bo nagrodą jest pokonanie tam stwora i ten stwór ma jakiś tam powiedzmy bonus dostępny, natomiast właśnie to jest ten sam fakt, że nie zrobiliście czegoś, gdzieś nie dotarliście, czegoś nie zauważyliście i wtedy wchodzicie do kantyny, gadacie, ktoś wam mówi, a wiecie co, bo tam na bagnach to słyszy się to i tamto. Mhm, więc tak to było. Jest w ogóle zajebiście zrobione, że to miasto żyje, że tam to wszystko jakby się zmienia, że można pogadać z tymi ludźmi, że oni nas zmieniają do ciebie nastawienie, na początku nie lubią obcych, potem zaczynają jakby inaczej do tego podchodzić. Więc to jest też fajnie zrobione, że tak dosyć nienachalnie, że to nie jest tak jak w Falloutie, że musicie tam kurde zbierać teraz tonę skrapu, żeby pobudować tam jakąś lodówkę i chatę na gumkę i klej i wodę.
No dobra, tylko, a to jest RPG, dzieciaku. No,
no. No tak, no ale tam to też jest RPG, tak? Ale jednak tam jest to
ale zrobione. Fallout jest RPG, a to jest...
No to też jest, to też jest RPG. No masz...
No masz, crafting, no masz, no masz. No masz. Ten crafting, strojów, ten crafting, poczekaj, tam, ale no, ten crafting to chyba tak na siłę troszeczkę powiedziałeś, ten crafting.
No trochę, no ale generalnie jakby jest fabuła, tak? No wcielamy się w postać, odgrywamy no, postać, tak?
Okej, okay, no.
Z drzewko rozwoju, coś tam się dzieje, no
ale
nie
ale bez żadnych możliwości wybierania ścieżki, w której ma się wszystko działać, nie?
No to prawda, to tak.
Wszystko
no,
jest liniowe, nie?
Jest to bardziej action RPG niż RPG.
Dokładnie, to jest action RPG. No dobra, no, mów.
Więc jakby no i dużo się tu dzieje i moim zdaniem jest to fajnie zrobione i zachęcam do tego, żeby coś zrobić, coś eksplorować. To nie jest odhaczanie piórek na mapie jak w Assassin's Creed, tylko faktycznie jakby to wszystko żyje po to, żebyś więcej jeszcze mógł wyciągnąć z gry. I tak, dosyć nienachalnie jest to podane.
Ja jeszcze chcę dodać do tego, że wydaje mi się, że gdybym miał ten tytuł, no bo oczywiście chciałem go jak najszybciej wysłać i tak dalej, ale powiem wam, że gdybym miał ten tytuł, to ja bym go chyba maksował, bo samo obcowanie w tym świecie jest super. Właśnie te znaleczki, o których mówisz, jest zdecydowanie lepiej zrobione niż w Assassinie, bo przede wszystkim nie jest tak tego nasrane to raz, a dwa, że ma to sens i jest ciekawe. Nawet szukanie, ty powiedziałeś, że polowałeś na tych, na te osoby,
łowców co... nagród.
Tak, łowcy nagród. Łowcy nagród, którzy w sumie na ciebie polują, więc tam w menu macie takie fajne, chyba to w postaci kart jest, albo czegoś takiego. Wiem, że odkrywa się po prostu tych łowców nagród.
Tak. Znaczy to ogólnie niestety jest zrobione w miarę średnio, bo początek się fajnie zapowiada, a potem już jakby dochodzicie bardzo szybko do momentu, w którym dostajecie zlecenie na łowcę nagród, idziecie go zabić, wracacie, dostajecie zlecenie na następnego. Niemniej jednak ja bardzo chciałem zrobić całe to zadanie, ponieważ nagroda za to jest fabularnym sztosem. Nie chcę mówić, bo to każdy powinien odkryć sam, ale naprawdę warto przez to przebrnąć. Natomiast ja początkowo moją motywacją było to, że za każde dwa żetony tych łowców nagród można było coś kupić w sklepiku u tej babki, która to zleca. I przede wszystkim można było kupić właśnie ulepszenie, żeby BD1 hakował różne typy droidów. W tym droidkę, tą taką turlającą się i strzelającą z wnętrza pola
No, wiem.
Więc moim jakby głównym celem początkowym było to, żeby móc te hakowania sobie kupić do BD1.
Czyli...
Tam no. również kupuje się 3 rozwinięcia do tego stylu broni z blasterem. Że blaster lepiej strzela, jak się kupi te skille tam.
Mhm. Znaczy akurat to kompletnie mnie nie interesuje.
No ja rozumiem, ale może kogoś zainteresuje.
Tak. Ale więc tak jak widzicie, tak jak Tomek mówi, zresztą ja to potwierdzam, fajnie się zbiera śmieci w tym świecie i chce się tam wracać, robić ten backtracking, powiedzmy, i po prostu przechodzić i po prostu chce się z tej mapki wszystko czyścić.
Tym bardziej, że właśnie są te zwierzęta, na których można jeździć, co bardzo ułatwia
Jest super. W ogóle jest super i w ogóle są misje, że trzeba też porozkminiać trochę z nimi. Dla mnie jest super. Powiedz mi, Tomku, jeszcze taką jedną rzecz miałem do ciebie pytanie, bo ty powiedziałeś, że jesteś w 80% w sensie wyczyszczenia wszystkiego, tak? W 80%.
Tak.
Ale co, chcesz to wcześniej czy później na stówę?
Ciężko powiedzieć, bo leży Hogwarts, który chciałbym splatynować, leży właśnie teraz dołączył Jedi. Mówiąc szczerze, mam większą ochotę splatynować Jedi'a niż Hogwart. Wydaje mi się mniejszym grindem, a większą przyjemnością z odkrywania świata. Natomiast no, nie bardzo widzę w najbliższych 2 miesiącach opcje, bo gry wychodzą albo co 2 tygodnie, albo co tydzień.
No i w czerwcu już grubo jest, powiem ci.
I teraz właściwie też siadłem do tytułu, który jest rzekomo na 100 godzin, a mam tylko 2 tygodnie do premiery Golluma, więc no jest dość ciasno, nie?
Jak żyć, powiedz mi?
No, Hyrule.
Okej, czyli jeszcze nie wiesz, czyli na razie odpuszczasz, no ale to zawsze możesz sobie wrócić, nie?
Więc, tak, tylko że właśnie w takich grach, nie wiem jak dużo robiłeś tych wyzwań takich zręcznościowych, opcjonalnych, ale tam jest rzeźnia i moim zdaniem im dłużej będę zwlekał, tym zardzewieje. Że teraz jeszcze w miarę na bieżąco mam te mechaniki obcykane, to mi siedzi w palcach, a no już gram w Zeldę od dzisiaj, dzięki naszemu patronowi. Przygotowuję się powolutku dopiero, bo tam za 2 godziny grałem od wyjęcia z paczkomatu, ale już to sterowanie jest tak kompletnie inne od Jedi'a, że jak spędzę tutaj 100 godzin, to tam sobie ten miecz świetny wbije w oko prędzej niż coś zrobię, nie?
Może tak być.
Troszkę problem.
Więc spoko. No ja akurat już na pewno do tego tytułu nie wrócę. Chciałbym jeszcze zapytać się ciebie, chyba taka ostatnia rzecz, która mi tutaj ciąży, przynajmniej chyba z mojej strony, o ten właśnie poziom trudności. I tak z zastanowieniem, bo no ja na przykład, tak jak ci powiedziałem, ostatnią walkę, 2 dni, w tym, no nie tam, że nie wiem, grałem pierwszego dnia po prostu 6 godzin czy coś, nie, tam po prostu tam godzinkę czy półtorej, no dobra, odpuszczę, no i drugiego dnia już poszło zdecydowanie lepiej, szybciej i w ogóle fajnie, chociaż też na fuksie to wszystko zrobione, bo byłem, bo tak, ostatnia walka jest po prostu ostatnia walka i ja to wszystko sobie musiałem, rozkminić, jak do tej niej podejść, w którym etapie dopiero się leczyć, kiedy mogę się leczyć, i widzę, że jeżeli na przykład przeciwnik ma pół paska życia, a ja już nie mam czym się leczyć, no to nie, no to od nowa. I po prostu cały czas jest ta rozkmina. I teraz właśnie mam do ciebie pytanie, Tomku, takie. Przede wszystkim, jak z ostatnią walką sobie poradziłeś? Bo, znaczy, albo po prostu skąd wzięły się te kurwy przy tych sąsiadach, bo leciały i jestem ciekaw właśnie w którym momencie.
Przekleństwa największe leciały, ponieważ ja się uparłem, że po przyleceniu na pierwszą planetę pokonam Rancora. I ja spędziłem 3 godziny próbując pokonać Ramkoła.
Ale poczekaj, ale to nie był ten moment, w którym się go nie da pokonać? To?
Znaczy to był zdecydowanie, moment, w którym ja go nie mogłem pokonać.
Znaczy ja rozumiem, że ty go nie mogłeś pokonać, ale wydaje mi się, że jego się nie dało pokonać.
Nie, no czytałem tam artykuły w internecie, że ludzie go pokonywali, nie?
Wiesz co, ja chyba nie wiem, która to jest ta postać, muszę go zobaczyć.
No, Rancor to jest taki wielki stwór z pazurami i zębiskami, który u Boba Fetty siedzi w piwnicy.
Aha, a ja go w ogóle nie zarejestrowałem, gdzie on był.
Zaraz na początku dostaje, jeszcze w ogóle zanim się dobrze rozkręci fabuła, dostaje się zadanie poboczne z prośbą o znalezienie górników.
Dobra,
no i ja dziarsko poszedłem szukać górników. I tam był Rancor i no zniszczył mnie totalnie. To był pierwszy raz. Drugi raz przeklinałem jak...
Ale poczekaj, zabijesz go w końcu?
Żabę. Tak, ale dopiero po przejściu gry.
Okej, okay. Ale coś fajnego się stało, że go zabiłeś, czy...
Znaczy w sensie nagrody? Wiem.
No. Było to warte w ogóle twojego czasu?
Nie.
No, to jest fajnie.
Drugi raz było jak walczyłem z żabą.
Mhm.
Słynną żabą od dwóch żab.
No wiem, której chyba też w ogóle nie widziałem.
No bo jest naprawdę super ukryta, nie?
No.
W ogóle zazwyczaj te przeciwnicy są bardzo dobrze ukryci. I to wtedy przeklinałem. Natomiast jeżeli chodzi o finałową walkę, no to u mnie gość padł za drugim razem.
No bo miałeś 10 razy czy 12, mogłeś się leczyć, no.
Zdecydowanie trudniejszą walką dla mnie była walka właśnie z wspomnianym bohaterem kinowym.
Okej, okay, wiem o kogo ci chodzi.
Dużo.
No to nie, to u mnie odwrotnie, ale mówię, no gdybym maksował tak, czyli słuchajcie, no to też jest dla was jakaś ciekawostka, że jeżeli faktycznie macie jakiś problem albo może inaczej, jeżeli macie 4 Steamy, tak jak ja, to będzie trudno, to na końcu będzie trudno, ale jeżeli będziecie mieli powiedzmy 8, no to będzie zdecydowanie mniej. No i teraz musicie się rozkminić, czy
ja potrzebowałem
czy
raz
farmić,
się z nim
farmić,
spotkać,
farmić żeby było łatwiej. No, ale
jak
można powiedzieć...
Jak on działa, a potem jak już wiedziałem, jak on działa we wszystkich fazach, no to za drugim razem to mi dużo tych Steamów zostało.
No
ja
właśnie,
w ogóle się nie liczyłem.
No właśnie, i to jest też... No tak, ale on tam były parę faz tych walk.
Tak.
No, ale to tylko... Znaczy, ale to przez to właśnie, że to powiedziałeś, to mi się to już nie podoba. Bo po prostu zrobiłeś grinda i miałeś łatwiej. I dla mnie to jest słabe, bo słabe pod takim względem, że to nawet nie jest exp, to jest po prostu skrzynki porozrzucane po całej grze i po prostu jak je znajdziesz, jak będziesz jechał z poradnikiem, to końcówkę
masz
lightową.
Hola, z żadnego poradnika, nie?
Okej, okay, no ja nie mówię, że ty, okej, okay, w porządku, ale jeżeli ktoś będzie grał sobie z poradnikiem, przy okazji, ja kiedyś tam przykład tak grałem, jak calokowałem, to sobie robiłem na przykład w Call of Duty. Nie chciałem odpalać tych samych misji dwa razy, więc po prostu patrzyłem, gdzie jest pierwszy tam intel do zebrania, powiedzmy. Więc jeżeli ktoś by tak przechodził grę, to na końcu, no to po prostu spacer. Bo, no wierz mi, że gdybym miał 12, to by był spacer, to drugi raz, pewnie też bym go pokonał za drugim razem, nie? Więc, i to mi się troszeczkę nie podoba, bo jednak zostałeś bardziej dobra.
Ale zapracowałem na to.
Miałeś
to
po prostu łatwiej,
wiesz, to jest tak jakbyś, nie wiem...
No tak, ale zapracowałeś czym? Znalazłeś skrzynkę. No okej, okay, no gdzieś tam poszukałeś, okej, okay, no zamęczyłeś
no
się 5 minut.
Spędziłem na to czas, okay. Rozejrzałem się, poszukałem. To nie jest, wiesz, to nie jest tak, że ja to wylosowałem w loterii, tak? Bo to tak trochę brzmi, jakbyśmy odpalili grę i na dzień dobry ja losuję Lamborghini, a ty losujesz Malucha, nie? I potem się mamy ścigać. No nie, no bo to tak nie wyglądało. Po prostu gdzieś tam... Ty leciałeś z fabułą, a ja próbowałem oprócz fabuły robić wszystko, co jest dookoła dostępne, nie?
Nie, no, tak, ale powinniśmy mieć ten sam poziom trudności na końcu gry. Oczywiście zmieniany przez jakieś te twoje skille, ale z tym to jest chyba największy game changer ogólnie dla mnie. I ja mogę nawet nie mieć tych połowy, ja w ogóle przy ostatniej walce w ogóle jak dochodzi ci R3, L3 coś nowego, to w ogóle to było bezużyteczne. Więc jakbym miał po prostu więcej Steamów, a nawet ja nie muszę mieć na drzewku nic, zero, ale mam 12 Steamów, to ja to robię na miękko.
I no właśnie, widzisz, tylko że to nie tylko jest 12 Steamów, bo ja robiłem właśnie te wyzwania, więc miałem i dłuższy pasek życia, i miałem dłuższy pasek mocy, więc myślę, że jakby zostawić nasze postacie, no to miałem ogromną różnicę.
Ale ciebie, tak, nie? Kurde, we Versusa fajnie by było zawalczyć, co? Ja bym, ciekawe, jakby nam poszło. No, to w starych tych Outcastach chyba tak można było. Nawet grałem troszeczkę online, pamiętam. Bardzo fajnie.
No, online w Jedi Academy jest ciągle żywe.
Tak? Grają jeszcze ludzie? To jest dobre. To tak ostatnio, gdzie można było chyba w coś takiego pograć, to jest chyba ten Battlefront, nie? Jedynka i dwójka, tam przecież mogłeś sobie...
Tak. Tak, tylko że tam jest to tak dosyć zero-jedynkowe, nie? Albo kogoś trafisz, albo kogoś nie trafisz.
No tak.
W Akademii masz normalnie jakby miecze się mogą, Versusa, tak powiem, zderzyć ze sobą.
Tak.
I nie ma damage'u po żadnej stronie. Natomiast w Battlefroncie, no to jeżeli jest hit, to jest to zabiera życie, nie? I
to jest hit. Dobra, więc słuchajcie, chyba będziemy pomału kończyć ten odcinek.
Rafała chyba tą recenzję zanudzili na śmierć.
Okej, Rafał na razie niech śpi, nie wywołuj go, niech sobie jeszcze śpi. Ja tylko chcę po prostu powiedzieć, że ja byłem kompletnie zdziwiony, jeżeli chodzi o ten tytuł. Kompletnie byłem zdziwiony, ponieważ ja po prostu myślałem, że to będzie takie copy w klej, trochę a la Plague Tale 2, tak? Ale nie, no tam, słuchajcie, każda rzecz została zmieniona. Wszystko zostało podciągnięte. Każdy element, który kulał, tutaj nie kuleje. Wszystko zostało bardziej rozwinięte. Walka jeszcze jest bardziej miodna. I w ogóle jest super. I po prostu wow. Słuchajcie, do tego stopnia, że ja już nie mogę się doczekać i ja nadrabiam wszystkie te seriale na Disneyu. No po prostu już nie mogę się doczekać, kiedy ja to wszystko podpalam. No, gra właśnie Rudy 2 spowodował troszeczkę to, że zatęskniłem za tymi Gwiezdnymi Wojnami i w końcu pokazała się gra, która jest godna całego tego uniwersum. Wydaje mi się, że ta gra jest lepsza niż ostatnie te seriale na tym Disney Plusie. Chociaż nie wiem, to takie wróżenie z fusów trochę, ale no po prostu jest rewelacja. Dla mnie jest po prostu rewelacja i osoby, które nie wahają się czy coś, powiem nawet więcej, że jeżeli nawet tak średnio było z tą jedynką, to dwójka jest zupełnie innym doświadczeniem. I to nie oznacza, że się odbiją od dwójki, bo dwójka jest zdecydowanie lepszym tytułem. No jak dla mnie, no chyba też, no dla Tomka to w ogóle, no dychę, naprawdę
nie było,
dychę.
Mnie przekonaliście i ja na pewno w to zagram, tylko jeszcze nie wiem na czym, być może poczekam
chwilę. No ja ci dam płytkę, nie?
Zastanawiam się, czy właśnie iść w playkę, czy nie spróbować tego na PC-cie, ale no.
Rafał jest zniszczony. Rafał już nie istnieje.
Wiecie, bo wy macie...
Ale na padzie się chyba lepiej gra. Aha, okej, okay, dobrze, to może troszeczkę... Poczekaj, Rafał.
Grać na padzie.
Poczekaj.
Że ja na padzie nie grałem w żadną grę do tej pory, dlatego że praktycznie wszystkie to były FPS-y, nie? Więc to myszka się broni i jakby rozmawialiśmy o tym celowaniu w Redfallu.
Okej, poczekaj, ale... Bo
jak najbardziej na padzie.
Bo nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, czyli DualSense. I słuchajcie, no i jej odrobiło pracę domową i ten DualSense, no wszystko, co powinno działać w tym padzie, no to działało. Poza tym, że mamy BD1, praktycznie odzywa się z tego pada non-stop, więc jest super. To wszystkie elementy, w których się poruszamy, czy coś robimy, czy machamy, to wszystko jest odczuwalne w tym padzie. I to jest odczuwalne, zauważyłem, że w pewnych momentach, nawet chyba jak chodzimy, to po prostu to są delikatne wibracje, ale takie super delikatniutkie. Bo robi to i tutaj DualSense, ja miałem takie wrażenie, że on działał tak samo dobrze jak w Ratchecie. W Ratchecie, którym grałem, bo właśnie tak sobie zapamiętałem, jak strzelałem tymi brońmi, to tu miałem bardzo podobny efekt tego, więc Więc dla osoby, która twierdzi, że DualSense potrafi zmienić mu ocenę gry, ja nie wyobrażam sobie, jak on może zagrać na kompie.
Ale wiesz, taka... że DualSense na kompie działa.
Ale ze wszystkimi tymi efektami?
Nie wiem, czy we wszystkich grach, ale tak.
Aha, no to jeżeli będzie ci działał z tymi wszystkimi, no to nie masz nic do stracenia w sumie.
Jeszcze tego nie sprawdziłem, ale na pewno...
Ale tu robi, tu to robi, tak? Bo,
no
bo...
i jeszcze kolor podświetlenia się zmienia.
Kolor podświetlenia, tego,
jaki
tak.
Jaki macie kolor miecza świetlnego.
Tak, oczywiście...
Na pewno bym wolał Rapadzie, nie chciałbym mieć tego wyboru między 4K a 60 klatek, to byłoby super, jakbym mógł z tego skorzystać, ale z drugiej strony też nie chcę czekać nie wiadomo ile, a 300 za grę, a opcja pożyczenia to zawsze jest coś.
No, no, no.
Ale na pewno to się jest... zainteresowałem tytułem. W jedynkę trochę pograłem i gdzieś tam były momenty, w których się zniechęciłem.
No, tytuł jest skillowy dosyć. W ogóle, Tomku, czy ta gra musi być takim Souls-like'iem? To mnie zastanawiało, czy faktycznie...
Ale właśnie moim zdaniem jest mniejszym Souls-like'iem niż...
Słuchaj, twoim zdaniem jest, bo nie, miałeś 12 Steamów. Ja miałem 4 i miałem
ale
ciężko.
Ale to jest tak samo jak w Souls-like'u, tak? Ale w Souls-like'u jest dokładnie... Jeżeli pójdziesz grać w Souls'y, będzie dokładnie to samo. Możesz nie znaleźć estusów, dobra, możesz nie znaleźć szardów do zwiększania do zwiększania życia, które dostajesz w estusie. No. I też możesz skończyć grę z 3 estusami, tak? A możesz skończyć z 10 wymaksymalnymi, że zwracają ci 3/4 życia, tak? To jest dokładnie tak samo.
Mechanika Souls-like'owa, która się w 100% sprawdza, ale moje pytanie brzmi trochę inaczej, bo kiedy recenzowaliśmy tego pierwszego rudego i Krystian przeszedł całą grę, ja miałem tam, nie wiem, z 1/3, pewnie przez DualSense'a po prostu nie dokończyłem tej gry, no nieważne. W każdym razie problemem było to, że nie czuło się mocy właśnie tego miecza świetlnego i że niby masz super najmocniejszą broń, która powinna jednym strzałem kogoś zabijać, a tak nie jest. I wręcz robisz się właśnie gąbkę, że zwykłego szeregowca musisz, wiesz, tłuc i napieprzać i tak dalej. Trochę za długo, trochę bez sensu właśnie, że nie możesz kogoś pokonać. No jak to nie możesz kogoś pokonać, jak masz miecz świetlny i umiesz być w miarę dobrze nim wymachiwać, nie? To był ten problem, który...
Tu tego nie ma.
Który przy pierwszej części omawialiśmy. To uważacie, że tutaj jest lepszy?
Nie, jest absolutnie lepiej, bo chociażby nawet te wspomniane takie najbardziej podstawowe droidy bojowe na cienkich nóżkach, Roger, tak. To je jesteś w stanie zabić puszem. Że jak pchniesz jednego na drugiego, to on ginie.
Tak,
więc
znaczy...
W ogóle jakby nie trzeba nawet do nich strzelać, czy bić ich mieczem świetnym, nie? Wystarczy je przewrócić, one już nie wstają. Natomiast są te takie ciężkie roboty bojowe znane na przykład z Rogue One.
Te, co kręcą tym świdrem?
Nie, to jeszcze są ulepszone, ale ten taki czarny robot imperialny wielki, no i jego już trzeba walnąć więcej. Są takie roboty, które właśnie są zwinne, ale praktycznie co mocniejszy cios odpada im część, jakby część, że tu gubi rękę, tu gubi głowę i na przykład na końcu bez głowy, bez rąk walicie z kopa, nie? Więc jest to zrobione dużo lepiej. Są postacie dużo bardziej przygotowane już na Jedi, więc są jakby ludzie, którzy po prostu posiadają broń, która jest w stanie jakby w ogóle bić się z mieczem świetlnym i nie dezintegrować się w trakcie. Ale nadal jakby taki podstawowy trooper, jak dostanie odbity blaster, to ginie, nie? Jak rzucisz go mieczem, ginie. Jak właśnie pchniesz droidy, to giną, więc to jest
znaczy, no tak jak stwierdziliśmy, no tytuł jest łatwiejszy. Może nie zdecydowanie łatwiejszy, ale jest łatwiejszy. A teraz jak będziecie farmić, no to będzie jeszcze prostszy, no. Więc to jest spoko. Powiem ci, że może gdybym wiedział, to też może gdzieś tam bym poszukał. Nawet z poradnika, bo kusiło mnie, żeby zobaczyć poradnik, jak pokonać tą ostatnią postać, ale zaparłem się, że jeżeli Tomek może, to ja też, tylko nie wiedziałem, że Tomek miał aż tak łatwo, no ale to już swoją drogą. Dobra, Tomku, a powiedz mi czemu, to tak już na zakończenie, czemu dziesiątka? Dziesiątka, no to dla mnie to jest gra wybitna, która wprowadza coś do świata gier. coś, czego może nie było, coś innowacyjnego. No mów.
Dla mnie w tę grę powinien zagrać każdy, bo fabularnie jest czymś naprawdę super rzadko spotykanym obecnie na rynku. Przy zalewie właśnie kolejnych Call of Duty i Battlefieldów i FIF, ta produkcja wnosi coś do całego uniwersum Star Wars. To nie jest odosobniona gra dla maniaków. To jest coś, z czego skorzystają nawet ci, którzy właśnie zainteresowali się Star Wars od niedawna i oglądali Mandaloriana. Nawet nie oglądali trylogii pierwszej, drugiej, trzeciej, ale po prostu chcą się czegoś dowiedzieć o Star Wars. To jest gra, która coś wnosi do historii Star Wars, do pogłębia lore, wprowadza właśnie tą szarość w mocy. Jest dla mnie jest absolutnie wybitna pod tym względem. A jednocześnie ma mechaniki pozwalające ci się cieszyć z gry. Jest jakby skrojona idealnie, wyważona, jeżeli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o eksplorację, jeżeli chodzi o zagadki logiczne, w sensie środowiskowe. Jednocześnie właśnie daje możliwość przejścia tej gry tak, jak ty to zrobiłeś i przejścia tej gry tak, jak ja to zrobiłem. I no, jednak jakby koniec końców oboje żeśmy przeszli tę grę, tak?
No, no.
Ale mieliśmy zupełnie inne doświadczenia.
O, tak.
I wyobrażam sobie trzecią osobę, która tę grę przechodzi i przechodzi ją jeszcze inaczej. Więc to jest niesamowite. To jest potęga tego tytułu. A jednocześnie właśnie z jednej strony to jest Souls-like, a z drugiej strony naprawdę mam poczucie, że twórcy wzięli sobie to do serca i zmniejszyli jakby Souls-like'a w Souls-like'u. Że to nie jest po prostu taki hardcore, że musicie tam właśnie nie wiadomo jak się bić, tylko po prostu gra, która premiuje wasze zachowania i wprowadza mnóstwo smaczków, wprowadza mnóstwo takiego puszczania oka do gracza i pozwala ci się cieszyć tym tytułem tak jak chcesz, bo są te nagrody właśnie za różne aktywności i możecie zdecydować, że lubicie tylko zabijać te wielkie stwory do zabicia i dostaniecie powiedzmy 1/3 nagród, tak? Ale nie dostaniecie na przykład same skórki do broni, tylko tak samo dostaniecie 1/3 rozwoju życia, many, czegoś tam jeszcze. Potem możecie na przykład skupić się na tych puzzlach takich typowo zręcznościowych, gdzie ja chyba spędziłem raz 2 godziny na takich właśnie linkach, podróżując na BD-1, jeżdżąc górę-dół, żeby na końcu dostać tam punkt skilla i możecie tam to zrobić, a możecie też po prostu pobawić się w eksploracji i też w eksploracji znajdziecie te kryształy, które zwiększają wam te statystyki. Więc możecie jakby naprawdę przejść tę grę zupełnie po swojemu, olewając część aktywności i nie będziecie w tym momencie poszkodowani. Poszkodowani będziecie tylko wtedy, kiedy olejecie wszystkie je. Kiedy stwierdzicie, że nic wam się z tego nie podoba. Ale tak, gra was zachęca do tego, żebyście skończyli ją po swojemu.
Mhm.
Więc dla mnie to jest petarda. Przy jednocześnie naprawdę znikomej ilości błędów technicznych, przy tym, co się wylało w internecie, uważam, że to jest absolutny must play dla fanów gier akcji, dla fanów Souls-like'ów i dla fanów Star Wars. Niezależnie od tego właśnie, jak bardzo hardkorowymi fanami Star Wars jesteście.
Tak. I słuchajcie, mogę się pod tym podpisać. Naprawdę polecam każdemu. Każdemu, co nie wiem, chociaż trochę interesuje się tym światem, no bo gra została zrobione rewelacyjnie. Ja mam tylko takie wrażenie, czy trzecia część, bo to wszystko wskazuje na to, że jednak będzie, czy utrzyma ten poziom po prostu, bo wydaje mi się, że będzie ciężko, a ja nie chcę znowu, ja nie chcę kupić w klej, więc muszą znowu coś wymyśleć, koło na nowo, no, życzę powodzenia. Faktem jest, że to chyba po 4 latach dostaliśmy tą dwójkę, więc dopiero w 27, może 8 kolejna. Dobra, słuchajcie, więc będziemy kończyć nasz 236 odcinek podcastu Bezimienny z zajebistą grą Star Wars Ocaleniec? Dobrze powiedziałem?
Ocalały,
no dobra, ocalały, dobra. Dobra, Survival będzie łatwiej. Polecamy tą grę, słuchajcie, i chyba będziemy kończyć ten odcinek. Ja mam tylko taką małą ciekawostkę. taki już malutki off-topic na sam koniec. Podchodzę dzisiaj sobie do kumpla w pracy, który jest graczem PS5, Fortnite, FIFA i Call of Duty. I tak się go pytam. Słuchaj, Aiden, a co by było, gdyby Call of Duty było w Game Passie, każda nowa część za darmo? Znaczy, no, w Game Passie na Xboxie. Kupiłbyś tego Xboxa? On mówi, nie, chyba raczej nie. Aha. A co by było, gdyby te Call of Duty było tylko i wyłącznie na Xboxie? Kupiłbyś tego Xboxa? Nie wie. Może by kupił, nie wie. Słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem kończymy 236 odcinek. Ja miałem bynajmniej Christian Kender. Za mną w studiu był również Rafał Radomyski.
Dzięki wszystkim, cześć.
I był z nami też Tomasz Wasiewicz.
Dzięki wielkie, dużo dzisiaj było mnie, także jestem bardzo zadowolona z tego odcinka.
No i bardzo dobrze. Słuchajcie, to był podcast bezimienny, 12 maj. Chyba o tym nie mówiłem. Więc dzięki, drodzy słuchacze. Trzymajcie się.
Dzięki, cześć. Do usłyszenia.